Halo, halo. Dobry wieczór wszystkim serdecznie. Halo, 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 halo. Chciałem się pochwalić, to setny odcinek Hiperprzestrzeni. Słuchajcie, jest to setny odcinek, jakby nie było. Dojechałem do setki. To jest impreza, po prostu nawet nie wiedziałem, że... Nawet nie wiedziałem, robiąc pierwszy odcinek Hiperprzestrzeni, że po prostu do setki dotrwam albo co, już to w ogóle będzie tyle trwało. To w ogóle miał być taki... I don't know, relaksacyjny, wakacyjny projekt, w którym mnie wrobili koledzy. No i się okazało, że wrobili mnie tak, że też trwa chyba, ja nie wiem, już chyba trzeci rok, kurczę blade, proszę państwa. Właśnie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia na Fali, wszystkich tych, którzy słuchają Hiperprzestrzeni od 100 lat, albo od 1000 lat, tych słuchaczy Radia Paranormalium, którzy też słuchają Hiperprzestrzeni, też pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy słuchają audycji offline, bo to jest taka gigantyczna grupa słuchaczy, naprawdę potężna. No i tych, którzy są online. Też pozdrawiam jak najbardziej, bo ci są zawsze na miejscu. Także kochani, peace and love. Jak komuś się nie chce słuchać, to niech idzie, niech se włączy telewizor, tańce na lodzie. Będzie szczęśliwy. A my dzisiaj zupełnie nie o tańcach na lodzie i zupełnie nie o tym i nie o tamtym. Ja to jeszcze szybko się zmontuję z tymi wszystkimi rzeczami, bo mam to oczywiście... Muszę do lasu, proszę państwa, bo do lasu dzisiaj. Dzisiaj setny odcinek Hiperprzestrzeni. No właśnie, się okazało, że taka bardzo rozwojowa sprawa. Także dzisiaj znajdzie odcinek taki dla tych wszystkich, którzy szykują się na wakacje. Jeżeli macie pomysł na wakacje i chcecie uderzyć do Turcji, albo na przykład na Maltę, czy jakoś tak, ja będę mówił gdzie, na Majorkę jeszcze, o, na Majorkę, to jak macie jakieś plany związane z wycieczkami w te miejsca, to ja dzisiaj troszeczkę opowiem o tym i o siamtym, wrzucę kilka wątków, być może się okaże, że będziecie mieli co zwiedzać w tych miejscach, a tymczasem już tu włączam las, bo las jest przyjacielem człowieka, moim szczególnie. Proszę państwa, także las z nami. A wysłuchacie Hiperprzestrzeni odcinka setnego. Świętować urodziny chyba będę, na Hiperprzestrzeni urodziny będę za tydzień. Będzie 101 odcinek. Tak jak Rudy był 102, a ja 101. To poczekam do 102, żeby było tak fajnie. Dokładnie. W taki sposób. A co? Słuchajcie, to dzisiaj właśnie taka, dzisiaj jest bardzo rozwojowa sprawa, słuchajcie, dzisiaj w ogóle o bardzo rozwojowej sprawie, o tym i o siamtym, ale jeszcze zanim zacznę o tym wszystkim mówić, to oczywiście pozdrawiam jak najbardziej wszystkich sponsorów w ogóle Radia na Fali, wszystkich sponsorów, którzy się dorzucili i dorzucają od samego początku do radia, żeby w ogóle Hiperprzestrzeń, nie tylko, bo i wszystkie pozostałe audycje, tak jak seria, którą zrobiłem Dokładka, tak jak teraz nowa seria, która się nazywa Synteza, tak jak Teoria Chaosu, tak jak wszystkie rzeczy, tak jak Pichontarium, tak jak Etykieta Zastępcza Księcia Edwarda, żeby te wszystkie rzeczy w ogóle mogły działać, zaistnieć, tak naprawdę dzięki wam to się kręci. Także, kochani, peace and love, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie radia przez ten cały czas, bo gdyby nie wy, to ja bym, nie wiem, no może, kurczę, może siedziałbym gdzieś, wrzucam jakiegoś kwasa w Londynie. Kto to wie? I don't know, jak tak już powiedziałem, to już chciałem buty założyć i wybiec z domu po tego kwasa. Dobra, zostanę z wami. Powiem. O kwasie, słuchajcie, będzie za tydzień. To już jakby ktoś się zastanawiał. Przepraszam, a kiedy będą narkotyki? Bo ja telewizję bym pooglądał. Za tydzień, synu, za tydzień. A na razie idź i oglądaj Taniec na lodzie. Nie chcę cię tu widzieć. A później mi opowiesz, kto wygrał ten taniec na lodzie. Chciałem zacząć tak w ogóle elegancko, spektakularnie. Dzisiaj oczywiście zapomniałem o tym. Chciałem zacząć jak książę Edward, takim genialnym numerem. Typu kanał lewy, kanał prawy. Ale nie udało mi się, ale teraz zrobiłem. Zgapiłem od księcia Edwarda. Dokładnie, zapraszam w ogóle wszystkich, bo to świeża rzecz i w ogóle zapraszam przede wszystkim na ciekawą produkcję, która się pojawiła aktualnie tak bardzo szybko dzisiaj, wyprodukowana przez Monsieur Pichonta. Kawał niezłej poezji, proszę państwa, z niezłym obrazkiem. Także w wolnej chwili, po Hiperprzestrzeni, no chyba, że ci, którzy oglądają telewizję, to niech sobie idą i oglądają, nie? No właśnie. A dzisiaj, bo ja mówię, że dzisiaj taka rozwojowa sprawa, to dzisiaj w ramach tej rozwojowej sprawy, setnego odcinka i w poszukiwaniu miejsca w Turcji, które można odwiedzić i się generalnie pobujać, odwiedzić stare zabytki i w ogóle podrapać się palcem po głowie i powiedzieć, kurczę, to niemożliwe. To dzisiaj o tym będzie. Dokładnie. Absolutnie o tym. A ja przypominam, że oczywiście jesteśmy na Twitterze, ja oczywiście nie zatwitowałem, że wchodzę na falę. No bo nie zdążyłem, znaczy nie no, zapomniałem, taka jest prawda, co będę kłamał, przecież nie to, żebym nie miał czasu na to, po prostu zapomniałem o Twitterze i tyle, bo ja jestem taki mało tweetujący, ale się staram. Może dzisiaj się uda troszkę przytweetować, oczywiście po audycji Hiperprzestrzeń, dzisiejszej, setnym odcinku, będzie oczywiście wieczorowa pora, słuchajcie, mam sen od słuchacza, mam swoje sny. Kurde, zacząłem już machać tak rękami w lewo i w prawo. Chyba ekstaza mnie po prostu bierze na ten setny odcinek. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Troszkę energii, wigoru, jest sobota. Piękny wieczór. No, dokładnie. Kiedy ten wigor miałby być w innym miejscu? W środku tygodnia? Dajcie spokój. W środku tygodnia jest dramat. No dobra, nie u wszystkich. Zapraszam na Facebooka radiowego, oczywiście, jak zwykle. Jestem też na czacie radiowym. Będzie się kilka linków. Nawet trochę więcej niż kilka, także... Szpoko, szpoko, proszę się tam zalogować, radionafali.com, zakładka czat, tam będę wklejał wszystkie te linki, które jak zwykle się później pojawią pod audycją. Mamy fajną muzę dzisiaj, mamy w ogóle fajny temat i w ogóle takie, wracamy do tematów neolitycznych dzisiaj. Cofamy się, słuchajcie, w czasie do zamierzchłych czasów, których nikt już nie pamięta. Nawet kości chyba nie ostały się. Znaczy parę kości się ostało, bo gdyby nie te kości, to byśmy nie wiedzieli, jak to stare jest. Także dzisiaj, słuchajcie, opowieść o wzgórzu. Bynajmniej nie wichrowym, nie żadnym wiejącym, takim wzgórzu, które znajduje się w Turcji, na południu Turcji, tuż przy granicy z Iranem. Miejsce nazywa się Göbekli Tepe. Ja czasami wspominam o tym miejscu, bo miejsce jest naprawdę niesamowite. Jest to chyba, no w cudzysłowie można powiedzieć, lub nie, jak kto woli, jedno z najbardziej rozwojowych wykopalisk archeologicznych ostatnich czasów, najbliżej położone Europy. Bo Stonehenge zostało zniszczone, zdezelowane już tam ponad 100 lat temu, kiedy się zaczęli sobie przestawiać kamienie i ustawiać to w taki sposób, jaki mi się wydawało, że w ogóle że to ma stać. A czy są jeszcze takie kompleksy neolityczne w Szkocji, na wyspie Orkla, czy jakoś tak to się nazywa, na Shetlandach? Jest kilka takich miejsc, których tam nikt jeszcze nie wszedł i nie popsuł, nie poprzestawiał, żeby przypadkiem postawić barierkę, żeby turystę wpuścić i skasować go parę złotych za tą barierkę w to i z powrotem. Jest kilka takich miejsc, ale jest jedno takie miejsce, które naprawdę, kurczę, blade, słuchajcie, no jest naprawdę spektakularne. I co jest tym wszystkim spektakularnego? To, że jest aktualnie bardzo dobrze badane i nie zostało zniszczone przez ostatnie 10 lat, cholera wie ile, po prostu nie zostało zniszczone. No i jako, że nie zostało, to co ja chciałem powiedzieć... Właśnie, proszę sobie sprawdzić kanały, bo tu tak słyszałem, że ponoć kanały mi się pomyliły, ale nie, dobrze mówię. Kanał lewy? Nie, to był prawy, teraz jest lewy. Och, ja nigdy nie wiem, słuchajcie. Nieważne, zostawmy duperele po prostu. Także jest taki zabytek, który ocalał w stanie, można powiedzieć, niezmienionym do dzisiejszych czasów. Absolutnie. Także działa, funkcjonuje, znaczy nie działa, po prostu został wykopany. I to się nazywa Göbekli Tepe. Ale zanim zaczniemy opowieść o tym tajemniczym wzgórzu i tym, co tam wykopano, to może zacznijmy od takiej ogólnej teorii rozwoju cywilizacji, bo te wykopaliska po prostu wywróciły wszystko absolutnie do góry nogami. I to tak z hukiem do góry nogami, powiedział. Chciałem huknąć, ale nie chcę was straszyć przez ten mikrofon. Dlaczego wywróciło to wszystko z hukiem? Z bardzo prostego powodu. Mianowicie, cała ta historia o cywilizacji, której nas się uczy w szkołach, w wielu, wielu, wielu innych miejscach, mówi mniej więcej o tym, że pierw byliśmy małpami, no i którzy w to wierzą. Słuchajcie, znam paru, o których nawet, I don't know, nie powiedziałem, że to małpy. Małpy to fajne zwierzęta, a ci to nie wiem skąd, I don't know. Jaszczurki też nie, miałem jakieś jaszczurkę, fajne zwierzę. To też nie jaszczurki, kurczę, nie wiem co. No ale nieważne, jakby daleko im do ludzi, można w skrócie powiedzieć. No i ta teoria mówi, że tak wyłowaliśmy, tak dorastaliśmy i pierw byliśmy takimi prostymi ludźmi jakieś 100-200 tysięcy lat temu. że biegaliśmy sobie po polach, łapaliśmy te jaszczurki, odgryzaliśmy im łebki i żraliśmy na surowo. Jakoś tak. Później ktoś wymyślił dzidę, ktoś inny nauczył się nią rzucać. Się okazało, że można utłuc większą jaszczurkę, to utłukliśmy większą jaszczurkę. Już nie dało się odgryźć głowy, bo była za duża, no to odrąbaliśmy sikierą z kamienia. No i tak, po nitce do kłębka. No i się okazało, że na początek byliśmy takimi, jak to powiedzieć, po prostu najzwyczajniej, łowcami. Chodziliśmy i łapaliśmy wszystko, co się da zeżreć. Łapaliśmy nawet ogień. Taka jest teoria, że jak piorun walnął, to wszyscy biegli w tym kierunku. Złapmy ogień, zanim zgaśnie. I don't know, jak to było naprawdę. Ja to w ogóle mam zupełnie inny pomysł na tą prehistorię mamy Ziemi i prehistorię naszej cywilizacji, skąd się wzięliśmy na tej planecie i tak dalej. A o tym to może kiedy indziej. W ogóle w zupełnie innej historii. No i ta oficjalna nauka mówi, że oczywiście od łowców, słuchajcie, do rolników ewoluowaliśmy i później, jak już przestaliśmy łapać jaszczurki, to okazało się, że możemy udomowić jakieś zwierzaki, że je szybko udomowiliśmy, przywiązaliśmy sznurkiem do płota, a jak nam urosły, to cegłą w głowę, taką glinianą, bo wtedy jeszcze nie było normalnych cegieł, albo kamieniem, bo właściwie nikt wtedy jeszcze cegieł ponoć nie robił, kamieniem w głowę, odciąć głowę, resztę na ogień, który gdzieś tam udało nam się zabrać piorunowi, który strzelił z nieba. No i w ten oto sposób powoli ewoluowaliśmy jako ród ludzki do współczesnej cywilizacji, która lata w kosmos i wystrzeliwuje satelity i buduje całe to zamieszanie dookoła. Taki pomysł. I że dokładnie tak to wyglądało. No... I tutaj o co chodzi w tej teorii, bo to tak oczywiście wszyscy ją doskonale znamy ze szkoły, że to są takie rysunki, że pierw się czołgał po ziemi, później powoli trzeźwiał i na końcu nawet stał na dwóch nogach i oparł się o jakąś dzidę, a na końcu usiadł za komputerem. No ta teoria mówi o tym, że wszelkie budynki, które zaczęliśmy budować, całe jakieś centra, no w ogóle cokolwiek zaczęliśmy robić dookoła siebie, zaczęliśmy ogarniać dopiero wtedy, jak udało nam się okiełznać zwierzęta i zacząć je, że tak powiem, hodować, jak udało nam się okiełznać sadzenie zboża na polu, jak udało nam się okiełznać bycie rolnikiem, to przeszliśmy do kolejnej fazy. Zostaliśmy cwaniaczkiem z miasta. No i te cwaniaczki z miasta powoli kumały, jak tu budować rzeczy. Generalnie idea jest taka, że najedliśmy się, poczuliśmy się stabilnie, bo ta krówka tam na sznurku się pasie, owca też, zboże sobie rośnie. I komuś przyszło do głowy, że będzie budował świątynię dla jakiegoś bóstwa. Taki jest oficjalny trend naukowy. Oficjalny trend naukowy w ogóle jest egzotyczny, bo na przykład cokolwiek się z ziemi nie wykopie i jest po prostu podłużne, to z reguły każdy z tych naukowców mówi, że jest to symbol faliczny. Ja mam takie podejrzenie, że ci kolesie mają naprawdę... może powinieneś pójść do psychoanalityka, który się zajmuje taką analizą w freudowskim stylu, bo mi się wszystko z penisami chyba i waginami kojarzy. Może coś jest z tymi naukowcami dziwnego. I don't know, może w ramach przygotowań do egzaminów oglądają za dużo porno i tak już im zostało. Kto to wie? Słuchajcie, koleś, który wymyślił teorię czarnych dziur i tak dalej, ktoś tu siedzi na wózku inwalidzkim i tam kątem oka pisze te wszystkie rzeczy i mówi przez syntezator mowy w prezencie swoim adwersarzom w jakichś tam dywagacjach naukowych zafundował prenumeraty Playboya. To chyba normalne, bo skoro naukowcy, fizycy robią tak na uniwersytetach, no to jest pewne podejrzenie, że archeologowie robią to samo. Także tych zostawiamy na moment. Nie chodzi o symbole faliczne, absolutnie. No chyba, że komuś się wszystko kojarzy, ale to już na bok z tym. Wróćmy do naszych rolników, którzy zostali cwaniakami z miasta. No i te cwaniaki z miasta postawiły świątynię i zaczęły się w nich modlić do jakichś bóstw. Taka jest oficjalna teoria. I to później ewoluowało. My teraz mamy rządy, mamy religię, mamy teraz liderów, mamy politykę, mamy banksterów, mamy. No wiele rzeczy mamy. No tak już się porobiło. No też nie jestem zadowolony, słuchajcie, też nie jestem zadowolony, ale liczę na to, że sprawy się bardzo szybko odkręcą we właściwym kierunku, ale o tym kiedy indziej. No i ta teoria mówi o tym, że wszelkie te budynki, które powstały takie zaawansowane, powstały wtedy, jak nam odjechało tak kompletnie w głowie i zaczęliśmy wyznawać jakieś bóstwa i stwierdziliśmy, że te bóstwa muszą mieszkać w jakimś super, super budynku, super hiper duper, takim, którego w ogóle nie ma nigdzie na świecie, a my jesteśmy all the best i my wybudujemy taki budynek dla tego bóstwa, że kurczę, blade po prostu, pompka to każdemu zmięknie, jakbym powiedział językiem archeologów, falicznym językiem archeologów, albo zesztywnieje pompka. No i się okazało, że ta teoria utkwiła z nami przez ostatnie, ja się chyba nie wiadomo ile, właściwie zawsze była ta teoria, to Rzymianie tak hołdowali, później po Rzymianach kolejni, później kolejni, to przypomina troszeczkę taką komedię slapstickową, że jeden po drugim się wywraca na skórce od banana. No i dokładnie tak samo było z tym wierzeniem, że im bardziej zaawansowana cywilizacja, tym bardziej zaawansowane centra wiary budowała i że to było tylko do wyznawania tych bogów i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie prosta sprawa. Ci kolesie, którzy biegali z dzidami, no może nawet jeszcze nie biegali z dzidami, po prostu łapali jaszczurki w ręce i odgryzali im łapki, główki, rączki i wysysali, żeby się najeść, to ci byli największymi tłukami w całej tej historii, a ci na końcu, którzy już sami krzesali ogień, ci, którzy już mieli państwo, ci, którzy już mieli wszystko. Ci budowali okazałe świątynie dla okazałych bóstw i udowadniali tym swoje człowieczeństwo ponoć. No ja bym był taki, że tak powiem, mocno zdystansowany do kwestii człowieczeństwa u tych ludzi, ale to mój dystans, słuchajcie, to mój dystans. No i o tym mówi oficjalna teoria. A dlaczego o niej mówię? Bo ta zabawna góra, zabawna właściwie wzgórze, o którym jest dzisiejsza opowieść, wywróciło wszystko do góry nogami. Ale zanim zacznę o tym wzgórzu, to wrzucę wam historyjkę o tak zwanej wielkiej powodzi na świecie. Wszyscy doskonale wiedzą. Wszyscy pochodzą z kraju biblijnego, także wszyscy wiedzą o co chodziło z Arką Noego i że woda była wszędzie. Czy jakoś tak? Ale słuchajcie, woda była wszędzie we wszystkich możliwych wierzeniach na świecie. Jest po prostu taki opis, że pewnego dnia coś się stało na ziemi, coś się zawaliło, przewróciło, potoczyło i jak się tak stało, to zalało wszystkich wodą i że niewiele ocalało z tego wszystkiego. Słuchajcie, słynna opowieść o Atlantydzie, bo właściwie dzisiejsza opowieść dotyka nam troszeczkę kwestii Atlantydy, jeżeli nawet nie bardziej niż troszeczkę. Także wszystkich tych, którzy czują się Atlantami o atlantyckich rysach. Nie, dzisiaj nie jest dla Plejadan, dzisiaj jest dla Atlantów. Zapraszam, słuchajcie, a ja zanim opowiem wam wszystkie te rzeczy, bo to jest związane z tą historią o powodzi, słuchajcie, związane. To jest naprawdę setne wydanie hiperprzestrzeni. Wow, ja sam się dziwię, że po prostu tak elegancko, zgrzebnie bym po słowiańsku powiedział, doszło do tego. Rewelacja. Sam nie mogę w to uwierzyć, sam nie mogę. A wy słuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni w radiu na fali, a na imię Tomek. Oczywiście jest to transmitowana audycja w Radiu Paranormalium, także pozdrawiam słuchaczy, oczywiście Radia na Fali, którzy słuchają tego po raz setny, bo to setne wydanie hiperprzestrzeni, oraz słuchaczy Radia Paranormalium, którzy chyba nie słuchają po raz setny, ale mają szansę. Dobra, to ja lecę dalej z tą opowieścią, bo opowieść jest, słuchajcie, bardzo intrygująca. Na pewno, jeżeli słyszeliście o powodzi, o Sumerach, starożytnych historiach, na pewno część z was kojarzy legendę o mieście Ur. Było takie miasto. Jest taka historyjka, ja nie wiem jak to powiedzieć, bo historyjka to brzmi może tak niepoważnie. No dobra, no to po prostu walę prosto z mostu, słuchajcie. Jest takie miejsce, które jest określane, że było pierwszym miastem, które powstało po powodzi, kiedy woda na świecie opadła, kiedy cywilizacja zaczęła się odradzać, było takie pierwsze miasto. Legenda mówi o sumeryjskich miastach Ur, ale jest taka legenda i właściwie nie tylko legenda, bo są na to bardzo mocne dowody, że było drugie miasto, które też się nazywało Ur, a właściwie nazywało się Urfa. To miasto dzisiaj się nazywa troszeczkę inaczej. Dzisiaj się nazywa San Lirfa, chyba tak, bo to jest w ogóle tureckie miasto. Dawniej nazywało się Edessa przez 2S. To jest miasto, ja tu oczywiście zacytuję Wikipedię. Miasto w dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji. W starożytności Edessa była centrum chrześcijaństwa syryjskiego, znanym z jednej rzeczy. Tu nie będę dalej czytał, to ja wam opowiem w ogóle o co chodzi. Na pewno kojarzycie artefakty religijne, chrześcijańskie artefakty religijne przedstawiającego Jezusa Chytrusa. Dokładnie tego koleżkę, prawda? No to taki najważniejszy artefakt i to w ogóle skąd się wzięło, że on wygląda jak wygląda, jest w dużej mierze właśnie podyktowany. No wzięło się dokładnie z tego miasta, które się nazywało, dawniej nazywało się Urfa. O co chodzi? Tam była w ogóle legenda z tym miastem. Tam był taki koleś, który zachorował, czuł się źle, nie najlepiej, właśnie władca tego miasta. I on taki nie najlepszy był w kondycji. Trochę chłopak herlawy, że tak powiem, nie wiem czy dożywiony czy nie, ale taki trochę niezdrowotny był. Trochę jakby zasłabł, tu śledziona nerka, coś w tym stylu. I z tej okazji, a wtedy ponoć Jezus już chodził po ziemi, no i wysłał swojego jakiegoś tam człowieka umyślnego, żeby właściwie dał cynę Jezusowi, żeby go wyleczył. No i w ogóle wysłał list do Jezusa, żeby: Jezusie, Chrystusie, przybywaj kolo, bo ja tu chory jestem, słyszałem, że czynisz cuda, leczysz ludzi, nogi odrastają, stary. Ślepi zaczynają widzieć, głusi zaczynają słyszeć, wpadaj, bo jestem chory i musisz mnie wyleczyć. No i dostał tam list od Jezusa, który mówi: sorry kolego, jestem zajęty teraz, bo mam robotę gdzie indziej, ale wyślę ci coś, co ci pomoże. No więc to tym czymś, co miało pomóc kolesiowi, był tak zwany święty obraz, to się nazywa nieludzką ręką czyniony. Czyli Jezus wziął kawałek materiału, se przyłożył do twarzy, odbił się na tym materiale i tam był jego portret. I ten portret wysłał przez umyślnego do kolesia w tym mieście. No i władca tego miasta, jak zobaczył ten portret, przyjrzał się, skoncentrował się na tym. Touch the screen, dotknij ekranu. Robisz się coraz bardziej senny. Twoje oczy się zamykają, dotykasz ekranu, twoje oczy się zamykają, sięgasz po portfel i wpłacasz wszystkie pieniądze na radio na fali. Teraz. No i właśnie kiedy ten portret dotarł, to oczywiście radionafali.com, zakładka wspieraj RNF. Dokładnie. Ten portret, słuchajcie, go wyleczył. On się tak patrzył w ten portret i ten portret go wyleczył. I do dzisiaj... I to ma w ogóle swoją specjalną nazwę, bo to nie jest tak, że to jest jakaś tam taka legenda, która gdzieś tam obeszła w niepamięć, w jakąś tam prehistorię. To ma swoją nazwę, moi drodzy. Ma swoją bardzo poważną. Od tego się wzięły w ogóle ikony. Nazywa się Mandylion dokładnie. Ja już wklejam linki na czata, żeby każdy, kto chce skumać, o co chodzi, żeby mógł po prostu skumać, o co chodzi. Proszę bardzo, o co chodzi z tym Mandylionem? Jak ktoś oczywiście teraz nie ma dostępu do... Nie chce w ogóle nic wklepywać, nie jest na czacie i tak dalej. To dokładnie ten Mandylion to jest obraz Jezusa. Taki wygląda jak na materiale, na chuście. I jest na drewnie z reguły. No bo jest tym oczywiście legenda taka, że później oczywiście nastali inni, którym się grali, nie podobali chrześcijanie i tak dalej. No więc kolejny władca tego miasta postanowił zamurować ten obraz gdzieś tam w tajemnicy, w ścianie, w jednym z murów, w murach miasta. No i obraz został zamurowany. I później, kiedy przyszła z powrotem kolejna krucjata chrześcijańska, obraz został odmurowany i tak oto trafił z powrotem do ludzi. I z tej okazji, jak go w ogóle odmurowali, to się okazało, że to jest po prostu kawałek materiału przypięty do takiej drewnianej deseczki. Stąd na ikonach na przykład, bo do tej pory jest to praktykowane w malarstwie ikonograficznym, jest po prostu malowanie na gołym drewnie. O to właśnie chodzi, żeby pokazać, żeby to było taki, że to jest taki materiał na drewienku przyklejony. I to jest to miasto, słuchajcie, to jest to miasto. Ale to nie tylko z tego słynie to miasto, bo to jest tylko dla, że tak powiem, dla chrześcijan, katolików i tak dalej, ale to miasto też jest świętym miastem dla muzułmanów. Dlaczego? No chociażby z prostego powodu, że dokładnie w tym samym mieście jeden z muzułmańskich i nie tylko muzułmańskich świętych doznał objawienia. No, czy ktoś powoli kuma, o kogo chodzi? Abraham, moi drodzy, Abraham, dokładnie. To było to pierwsze miasto, pierwszy kawałek ziemi, po którym można było przejść suchą stopą, kiedy powódź opadła. I to jest właściwie we wszystkich tych religiach dookoła. I miasto się nazywa Urfa, zaraz wkleję linka, gdzie to jest. Jest bardzo ciekawe, bo w ogóle miasto, żeby było zabawniej, jest o wiele starsze niż wszystkie te historie związane z religiami dookoła tego miasta. Absolutnie. I zaczęto tam wykopaliska. No i okazało się, że miasto właściwie stoi na takiej, w cudzysłowie, podmurówce neolitycznej. Jest szalenie stare, właściwie 3000 lat tak spokojnie, jeżeli nie więcej. No do tej pory właściwie myślano, że to jest jakieś 3000, może 6000 lat. i że to jest jakaś postsumeryjska kultura, jakaś tam zaginiona, że część ludzi uciekło właśnie z Doliny Tygrysu i Eufratu, tam gdzie powstała ponoć cywilizacja i zrobili sobie taki nowy setup, zrobili sobie imprezkę w innym miejscu i tam się generalnie fajnie bujali i fajnie było. I że to właśnie to zostało po nich. Bardzo ciekawe, słuchajcie, są rzeźby, które tam są znajdowane. Rzeźby, w których wszyscy mają czarne oczy. I o tych czarnych oczach będę mówił za tydzień. Jeżeli ktoś kuma, o co chodzi, to kuma, a ten, kto nie kuma, to się dowie za tydzień. A o tych rzeźbach na razie zostawię. Słuchajcie, i generalnie miasto jest samo w sobie, jest po prostu, jak to się mówi, święte troszeczkę. Ma taki status takiego super miasta w tamtym miejscu, w którym działo się wiele rzeczy, wydarzyło się wiele historii, wiele spraw się tam zaczęło, wiele religii się tam przewaliło w to i z powrotem. Abraham miał się tam narodzić, prawda? No bo on się narodził dokładnie w Ur. Oczywiście się kłócą, czy Abraham się narodził w Ur tym sumeryjskim, czy to jest właściwie to Ur, czyli Urfa. No dzisiaj się to troszeczkę inaczej nazywa. I co dalej z tym wszystkim? No jest se miasto, jest stare, ma te wszystkie legendy o tych świętych, którzy tam od tysiąca lat się rodzą, potopach i wszystkich tych opowieściach, historiach niecnych, mniej lub bardziej. Parę kilometrów na północ od miasta, jak się kończy, dosłownie parę kilometrów, może 15 jakoś tak, znajduje się miejsce, które się nazywa Göbekli Tepe. Göbekli Tepe to jest turecka nazwa. Co oznacza Göbekli Tepe po polsku? Jest to naprawdę rewelacyjna nazwa, bardzo mi się podoba. Oznacza Maćka. Góra Maćka. Właściwie Maćkowa Góra, tak można by tu wytłumaczyć. Jeżeli ktoś z was jest, że tak powiem, przy kości i dużo jada, jest taki, że tak powiem, lubi dużo i dobrze zjeść, i jak się klepie po brzuchu i ten brzuch jest taki duży, no to właśnie w Polsce mówimy, że ktoś ma, ale Maciek, nie? Na duży brzuch. To jest dokładnie w tym znaczeniu. I to są Maćkowe Góry, czyli takie jak brzuch, takie jak syty, najedzony, przeżarty brzucho. I tak się nazywają te góry. No i pewnego dnia, dawno, dawno, dawno temu, bo był to rok, tu muszę się cofnąć do notatek, był to rok 1963, niejaki Peter Benedict, archeolog, zaczął tam sobie kopać. Kolej ze Stanów, zdaje się, z Chicagowskiego Uniwersytetu, z Wydziału Archeologii, zaczął sobie coś tam kopać, bo tam zawsze były podejrzenia, że takie biblijne miasto z tradycjami, takie hece się tam działy. No to coś tam musi być w tym wszystkim przecież. Coś tam w tym wszystkim musi być. Jakaś historia schowana. No i jest to wzgórze, Maćkowe Wzgórze, które ma taki status świętego wzgórza, przez wszystkich w mieście tak traktowane jest po prostu. To trochę jak Wrocław i na przykład Sobótka obok. Dokładnie taki podobny klimacik, można powiedzieć. Tylko że tam jest troszkę więcej wzgórz, bo tam są takie wzgórza po horyzont. No ale to jest takie najwyższe, zdaje się. Nie wiem, nie byłem, słuchajcie, namawiam na wycieczkę. Sponsorujcie radio, to sobie pojadę na wycieczkę, a co? No i postanowił zbadać te wzgórze. No i z tym jest oczywiście związana legenda. Taka ciekawa legenda. To może zacznę od tej historii. Ona nie jest do końca prawdą, ale fajnie brzmi, słuchajcie. Jak jej się opowiadałem, bo ona jest fajna po prostu. I tyle. No nie jest to do końca prawda, ale... Że pewien rolnik, który pasł owce, postanowił przeorać swoje własne pole i kiedy orał, jego pług zahaczył o kamień. Kamień leżał tam od bardzo, bardzo dawna. Pamiętał czas jeszcze jego ojca, jego dziada, którzy orali tam pole i zawsze mieli problem z kamieniem. A ten człowiek postanowił, że ma już tego dosyć. Że weźmie, wyciągnie ten kamień w cholerę i już nie będzie z nim żadnych problemów. No i jak postanowił, tak spróbował zrobić. Zaczął ciągnąć ten kamień. Okazał się być wielki. Coraz większy. Nie da się wyciągnąć. To zaczął go kopać, żeby go wykopać z ziemi. Kopie. A tu taki gigantyczny się robi. Coraz większy ten kamień. Na koniec końca, jak odkopał, okazało się, że jest to taki gigantyczny obelisk w kształcie litery T. Ciekawostka. W rzeczywistości troszeczkę inaczej to wyglądało, bo w 1963 roku Peter Benedict odkrył tą rzecz i to właściwie wszyscy w okolicy dokładnie wiedzieli, że tam jest coś w ziemi, że tam są jakieś stare kamienie, że tam coś było, jakieś świątynie, jakieś takie historie. Niektórzy tam mówili, bo to w ogóle biblijna sprawa, inni, że to muzułmańska sprawa i każdy miał jakąś tam swoją opowieść na ten temat. No i w latach 80. Napisano, zdaje się, kilka prac, czy jedną pracę. Nawet chyba nie, chyba nawet więcej niż jedną, bo jeszcze jakiś tam turecki archeolog na ten temat się zawziął. Napisano jakieś prace, one trafiły w ręce niemieckiego archeologa, który się nazywa Klaus Schmidt. I w 1994 roku Klaus postanowił wziąć aparaturę, wziąć sprzęt, wziąć całe swoje doświadczenie, granie, wziąć dupę w troki i ruszyć na pustynię w Turcji, bo taki pustynny teren. I zacząć tam kopać. No i zaczął kopać. No i co się okazało? Odkopał pierwszy taki obelisk i wyglądało to dziwnie. Gigantyczny obelisk w wysokości 5 metrów, w szerokości chyba tak z metra, zrobiony z piaskowca. To nie jest żaden twardy granit, żadna taka dziwna skała, nie, nie. To jest po prostu piaskowiec, który normalnie można obrabiać. No ale jest wielki, jest to po prostu potężne. 5 metrów wysokości, metr szerokości i to nie jest jeden obelisk. Się okazuje, że tych obelisków jest 3. Kopię dalej, kolejne 5. Okej, kopię dalej. Okazuje się, że wykopuje coś, co jest gigantycznym kamiennym kręgiem. No, może gigantycznym, to przesadziłem, ale wiadomo, dramatyzuje na potrzeby audycji. Dokładnie. Żeby był taki specjalny dramatyzm, jak w amerykańskich filmach dokumentalnych albo paradokumentalnych. Właściwie chyba paradokumentalnych, bo tam nie ma filmów dokumentalnych. I kiedy wykopał to wszystko, ten jeden krąg, znaczy nie tyle wykopał, ile zaczął kopać ten dookoła, wykopywać ten krąg, okazało się, że no, struktura jest naprawdę egzotyczna. Jest to po prostu kółko. Dookoła stoją, no jakbyście sobie wzięli zegarek po prostu na rękę, dosłownie. Jak wskazówka chodzi dookoła, jak są cyferki i tak dalej, no to tak są poustawiane dookoła te gigantyczne melchiry, te gigantyczne kamienie i w środku są takie dwa duże, najwyższe, które mają tam chyba po 5 metrów. Wszystko oczywiście w kształcie litery T. Bardzo podobne trochę do Stonehenge klimatem, ale inny kamień i wszystko zrobione z jednego kawałka kamienia. Znaczy w sensie każdy z tych melchirów w kształcie litery T zrobiony właśnie z jednego monolitu. Nie tak jak w Stonehenge, że jest pionowy kamień, który jest osobno i ten, który jest nałożony na górze jest z kolejnym drugim kamieniem, który jest kompletnie osobną rzeczą. Tu wszystko wyrzeźbione w jednym potężnym kawałku. Duże, naprawdę duże. A pomiędzy tymi melchirami, pomiędzy tymi gigantycznymi kamieniami ułożony specjalny kamienny murek, tak żeby to wszystko trzymał dookoła. Wygląda to trochę jak taka okrągła konstrukcja. Ja zaraz tam będę wklejał linka na czata, a jak słuchacie tego jako podcastu, to oczywiście wszystkie linki do tej opowieści znajdują się, moi drodzy, pod audycją Hiperprzestrzeń. Dokładnie, także spokojnie, śmiało radionafali.com i tam sobie wejdźcie na Hiperprzestrzeń i sobie po prostu kliknijcie na ten odcinek i wszystkie linki znajdują się pod spodem. Także tam zobaczycie, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. A ja lecę dalej z tą opowieścią, żeby, że tak powiem, nie zasypiać kamieni w pustyni. Gruszek w popiele chciałem powiedzieć, a chciałem taki być bardziej w temacie. Kurde, znowu mi dowcip nie wyszedł. God damn, zawsze tak jest. No i słuchajcie, Klaus Schmidt tak kopał i wykopał ten kamienny okrąg. Bardzo spektakularna rzecz, bo te gigantyczne kamienne cokoły są rzeźbione i mają wyrzeźbione zwierzątka na tych, na sobie. No i te zwierzątka to są takie zwierzątka, które już dawno tam nie żyją. Po prostu nie ma takiej opcji, żeby... Bo to jest pustynia. A tam są, słuchajcie, co tam jest? Tam są leopardy, tam są jakieś, kurcze, węże, żaby. Słuchajcie, wszystko tam jest. No może nie wszystko, może przesadzam jak zwykle, ale generalnie jest tak wiele, tak dużo zwierząt, że w ogóle w dzisiejszych czasach tam jest pustynia. Tam w ogóle nie ma takich historii. I w ogóle wzgórze jest z dala od na przykład wody pitnej, czyli nie mogło być miejscem, w którym ludzie mieszkali i sobie żyli, no bo najbliższy strumyczek to jest na dole, jak się schodzi z tych gór. Z jednej i z drugiej strony chyba 5 kilometrów trzeba przejść. Także nie da się tam po prostu mieszkać tak normalnie. Na dodatek jeszcze znaleziono coś takiego, co wygląda jak rama do okna. No i nie wiadomo, co z tym było. Jest taka teoria, że to było, że to było po prostu wejście, że tak się wchodziło do tego. No jest... No i nie wiadomo, o co chodzi po prostu. I nie wiadomo. Odkopano to wszystko. I nie wiadomo. 5 kamieni gigantycznych, 2 w środku. Nikt nie zna zastosowania tej budowli. Nikt nie wie, kto to tak naprawdę zbudował, bo właściwie nikt nawet się nie spodziewał, że coś takiego będzie w środku tej górki. Bo to jest taka górka po prostu. No okej, to ja może przejdę do rozmiarów tego, bo to jest w ogóle intrygujące. Słuchajcie, te... Ja to oczywiście mam notatki swoje. Słuchajcie, średnica tych okręgów jest od 5 do tam 15 metrów czasami. No ale właśnie skąd się bierze od 5 do 15 metrów, bo już powiedziałem okręgów, ja się wygadałem, słuchajcie, no bo oczywiście nasz Klaus zaczął kopać dalej i się okazało, że to nie jest jedyny okręg, który jest zakopany w tej górze. Jak zaczął kopać dalej, to się okazało, że obok jest kolejny kamienny krąg, który jest zakopany, który dokładnie jest tej samej wielkości, albo troszkę większy nawet. No i kolejny kamienny krąg, i kolejny kamienny krąg, właściwie okręgi kamienne, można powiedzieć. No i nagle się okazało, że właściwie cała góra jest pokryta tymi kamiennymi okręgami. To troszeczkę tak, jakby ktoś budował Stonehenge jedno obok drugiego, tak zwyczajnie, tak dla frajdy sobie postawił, jedno obok drugiego. Tak, tylko że Stonehenge sobie stoi na polu i widać te kamienie z daleka, a tu ktoś to wszystko zakopał. I to tak dosyć skrzętnie zakopał, bo wszystko zostało zasypane. No i jak panowie się dokopali do samego dołu tego, tej pierwszej struktury, no to odkryli troszeczkę kości, no to automatycznie wszelkie kości poszły do datowania węglem C14. No i okazało się, że najmłodsza kość z tego datowania to tam sięga jakieś, żeby nie skłamać, jakieś 8000 lat przed naszą erą. Jakoś tak, tam jest w ogóle podział na 3 ery, o tym dzisiaj będę troszkę więcej mówił, że generalnie jest 7000, jakieś od 7500 do 7370 przed naszą erą. Czyli w ogóle trochę jakby dawno temu, co by nie mówić. Słuchajcie, teraz mamy 2014, czyli generalnie sprawa się działa, a to był 7000 przed naszą erą, czyli 9000 lat temu, moi drodzy. Ktoś tam robił imprezę i zostawił sobie te kości niedojedzone i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzone te kości i się okazało, kolejna rzecz, że to są kości dzikich zwierząt, że to nie są kości zwierząt hodowlanych, że to są kości gazeli, dzikiego jelenia, dzikiej owcy, dzika i wszelkich dzikich zwierząt. Słuchajcie, tam okazało się, nikt nie hodował sobie żadnych domowych zwierzątek. Nikt nie hodował kur, które znosiły jajka, nikt nie sadził zboża. Żadnych śladów jakiejkolwiek społeczności, która by mieszkała dookoła i hodowała cokolwiek. Tak jak mówi ta nasza teoria, w którą wszyscy jesteśmy wtłaczani w szkołach, że pierw to zbieraliśmy że pierw byliśmy łowcami, później zbieraliśmy zboże, a dopiero jak się nazbieraliśmy tego zboża, wybudowaliśmy miasta, to nauczyliśmy się budować jakieś centra. Tu się okazuje, że to centrum powstało w czasach, kiedy wszyscy byli łowcami. Kiedy nie było ani miast, ani nic innego. Oczywiście jest obok to miasto, o którym wspominałem, które się teraz sprytnie nazywa. Ja w ogóle nie potrafię wymówić nazwy tego miasta. Kurczę blade. Pewnego dnia się nauczę. Zaraz wam wkleję w ogóle te wszystkie. San Liurfa. Tak się nazywa. Dawniej Edessa. Stara nazwa jest chyba fajniejsza. Po Grekach zostało Edessa, zdaje się. Już wklejam linki na czata, żeby nie było, że zapomniałem. Słuchajcie, to ja powklejam linki na czata. A bo oczywiście słuchacie, co by nie było, Radia na Fali, audycji Hiperprzestrzeń, retransmitowanej w Radio Paranormalio. Tyle. A dzisiaj opowiadam właśnie opowieści ze wzgórza, słuchajcie, jak o wzgórzu właściwie. O wzgórzu, które się nazywa jak po prostu spasiony brzuch, Göbekli Tepe. To ja lecę dalej z tą opowieścią, bo tu oczywiście nie ma co zwlekać. To mam telefon, to ja szybko odbiorę telefon. Halo, halo, witam serdecznie.
Witam serdecznie, Tomku. Serdeczne gratulacje, wyjrzyj za okno, może tam jakie fajerwerki są.
Nie, właśnie nie ma, kurczę, ale budynek naprzeciwko zmienia kolory, słuchaj. Budynek naprzeciwko zmienia kolory co 30 sekund, także jest okej.
Okej. Fajny temat dzisiaj poruszyłeś, bo to jest takie dotarcie trochę do sedna, wiesz?
No, to zobaczymy, bo to jeszcze troszkę mam do powiedzenia z tym. Jest to ciekawa historia z tym Göbekli Tepe.
Ja tam myślałem, że ty wyjedzie z górą Ararat, że tam znaleźli kawał drewna tego i...
O, come on, to jakiś bullshit jest po prostu. Centralnie bullshit. Wszyscy o tym wiedzą, że to jest bullshit.
Nie, ale mówię, że... Bo tu, wiesz, wielu ludzi żyje z tym przekonaniem tej wiary, że na początku było dwoje ludzi tylko, nie?
Haha.
I teraz posłuchaj, co dalej się dzieje, no. No to znaczy, że wszyscy ludzie na tym świecie są wynikiem kaziorodczych jakichś działań. No bo ja.
Bracie! Mój zaginiony bracie porwany przez cyganów.
No bo jak? No właśnie, powiedz mi. No dobra, no ale to oni spieprzyli to rzeczywistość, to z kazioroczych wrosł i przyszła ta powódź. I jeden gość był taki, że zbudował sobie tą łódkę i zabrał te zwierzątka i tak dalej. Nieważne, udało mu się, okej. przyjmujemy, że tak było, tak?
Słuchaj, był taki, jest taki koleś w Holandii, który teraz myślał, że w 2012 będzie powódź i przez ileś tam lat budował swoją arkę. Też się nazwał chyba Noe, czy jakoś tak, a on był taki The Dutch Noe. A nie wiem, czy miał blisko do coffee shopu. A? Nie wiem, czy właśnie zapomniał chłopak, że ma coffee shop w mieście. Miałem wstąpić po drodze, może sprawy by się rozwiązały inaczej. No ale twardo zbudował tą łódkę i czekał na ten koniec świata i nic się nie stało. Teraz można tą łódkę zwiedzać, oczywiście trzeba mu płacić pieniądze za zwiedzanie. Podoba mi się to. No.
No, tak, tak, taki
przetrwanie,
life.
Przetrwanie, jest, dokładnie.
No, ale dalej właśnie, no i ta ludzkość była brzydka, co tam była, nie?
Mhm.
I proszę ciebie, no i przyszła powódź i wszystkich wymyła, ale ten Noe kogo zabrał? No, no on zabrał tylko swoją rodzinę.
Ten Noe to w ogóle, witam serdecznie, witam Antyszwedzie, halo, halo.
Wy tutaj śmichy, chichy, a badania naukowe wskazują, że genotyp człowieka rzeczywiście pochodzi od bardzo małej liczby osób, w zasadzie być może od pary, zresztą to jest nawet logiczne, bo gatunek musi się zacząć od jakiejś tam pary, tak? I no, to raczej tak jest, że ludzie pochodzą od bardzo spokrewnionych ze sobą istot.
No tak, no ale nie, że...
Trochę mi ulżyło, że nie od małpy, trochę.
Uff, tak, ale no, że nie od dwóch fajne. Osób, że nie od dwóch, że tam było więcej niż dwie może.
Była bardzo fajna teoria w ogóle, że człowiek jest skrzyżówką małpy ze świnią, stąd te, powiedzmy, włosy krótkie i odkładanie się tłuszczu.
Siedmę, to dlatego chyba nie jem mięsa.
Jeszcze, co jest ciekawego, jakiś czas temu czytałem sobie, w zasadzie to oglądałem, słuchałem wykładu, gościa, który analizował rozmaite księgi, ale nie tylko tam Biblię, ale też apokryfy. I tam znajdował ciekawe rzeczy odnośnie wzmianek o kosmitach, tak? Że ta góra Ararat to w ogóle było takie lądowisko dla kosmitów i oni tam robili eksperymenty rozmaite na ludziach i w ten sposób właśnie miał powstać człowiek. To, także...
Wiesz, no to jest...
głęboko się robi, bo to już...
No ciekawe, słuchajcie, bo...
Kosmici, te rzeczy.
Dokładnie, ale tu jest w ogóle Dokładnie, a tu jest w ogóle zupełnie inne miasto. Miasto, które się zupełnie inaczej nazywa, jest w zupełnie innym miejscu i tam wszyscy dookoła twierdzą, wszyscy, którzy tam mieszkają, łącznie z tymi, którzy tam mieszkają, 2000 lat temu, że to jest to pierwsze miejsce na świecie, które jak woda opadła, to się wyłoniło.
A mapecie? A co jeszcze z gigantami? Jakbyś
I don't know, bo ja dzisiaj zupełnie innych historiach troszeczkę, jakby gigantów zostawiam. Nie spotkałem żadnego, powiem ci szczerze. Ale ja nie gram w koszykówkę, to może dlatego.
Dobra. Ja się ale zobacz,
to jest to miejsce jedno takie, oni mówią, że to jest jedyne na świecie, ale no są inne miejsca na świecie i są jeszcze
też,
nie?
Też, ale ja opowiem troszkę o tym Göbekli Tepe, bo to jest niezła historia grubymi nićmi szyta w ogóle dookoła tego wszystkiego. I taka fajna, bo... zbadana kompletnie przez, zapomniałem dodać, amerykańskich naukowców.
Najlepszych na świecie.
Oczywiście.
Byli kiedyś jeszcze lepsi na świecie, ale
rosyjscy,
już,
tak. Ale już nie ma. Może będą z powrotem. Rosyjscy naukowcy zbadali. Słuchaj, to ja cię... Słuchaj, to mów to, co masz powiedzieć i ja cię rozłączam i lecę dalej z tą historią, żeby jak najszybciej opowiedzieć wszystkie fakty, które są
właśnie
na
mówię,
ten temat.
Właśnie mówię, to jest o tyle zastanawiające, że No widzisz, no jest takie stare miejsce, bardzo stare, o którym w zasadzie no, nikt nie ma pojęcia o takiej historii gdzieś tam kiedyś. Co to się tak naprawdę działo i to ta historia nie pasuje do tego, co ludzie opowiadają, co w książkach piszą.
Absolutnie nie pasuje.
I takich miejsc w świecie to nie jest jedyne miejsce.
Dokładnie, ja powiem na końcu troszkę więcej, bo ja tak wiesz, nie chcę się rozpędzać.
Dużo.
Jest bardzo dużo.
I się okazuje, że tam tysiące lat w ogóle, dziesiątki tysięcy lat wstecz i coś tam się działo i byli ludzie, którzy wznosili jakieś budowle i tak dalej.
Słuchaj, i ani nie hodowali, ani zboże nie hodowali, ani nie hodowali zwierząt, ani nic takiego nie robili, a śladów po tym nie ma, bo to, co znaleziono na podłogach, tam po tych imprezkach, w tych pierwszych kręgach, które odkopano i poddano analizie, okazało się dziko rosnącą pszenicą, okazało się kośćmi dzikich zwierząt, to nie ma nic wspólnego z hodowlą, nic wspólnego z tym, co się nam opowiada. Absolutnie, zupełnie inna historia.
Dobrze, to na koniec jeszcze tylko tak wrzucę, że w Stanach coś się dzieje. Jak zajrzysz do Alexa Jonesa na Infowars.com, to kurczę, niewyobrażalne rzeczy jakieś zachodzą w Stanach, się tam ludzie zbierają i protestują i w ogóle ta policja nie wie, co z nimi zrobić.
Yeah. Bardzo dobrze. Widziałem dzisiaj kawałek tego wszystkiego, co się dzieje. Myślę, że wreszcie ranczerzy wzięli
chyba
za swoje pistolety.
Pokazują palec środkowy. Dokładnie. Tak powoli.
I don't Trzymaj know. Się. Dzięki no, wielkie za telefonik. Zapraszam w ogóle dzwonić później, słuchajcie, jak się wyładuje z tą historią, bo chcę wam opowiedzieć kilka faktów związanych z tą całą, z tym, co odkopano, bo jest to naprawdę intrygująca sprawa. Nikt o tym nie mówi, wszyscy myślimy, że najstarszy jest Egipt, może gdzieś w Ameryce Południowej, może coś tam. A nikt nie mówi, że taka mała górka, która się nazywa jak Spasiony Brzuch, bo to chyba tłumaczenie na polski byłoby Spasiony Brzuch, Maciek. To mój wujek tak mówi, klepiąc się po brzuch mówi, ale mam Maćka. No właśnie, pozdrawiam wszystkie Maćki, nawet te chude. Słuchajcie, wracam do tej opowieści. No i kiedy chłopaki zaczęli w ogóle kopać i tak dalej, bo te wszystkie okręgi, okazało się, że tych okręgów jest sporo, tak jak wspominałem, no ale okazało się, że jest ich naprawdę dużo, także sięgnięto po urządzenie, które generalnie prześwietla grunt i można zrobić taki skan, to się nazywa echolokacyjny. Na czym to polega? Że jest urządzenie, które wysyła sygnał i jest odbiornik tego sygnału, dokładnie w tym samym urządzeniu. I to jest trochę jakbyśmy się patrzyli w lustro, dokładnie jak sonda w łodzi podwodnej, dokładnie tak samo działa jak sonar. Wysyła sobie jakiś tam dźwięk w glebę, ten dźwięk się odbija i wraca do urządzenia, a jeżeli się nie odbije, to po prostu nic tam nie ma. No i tak chłopaki wzięli to urządzenie, którym tak przejechali przez to wzgórze, no i okazało się, że to nie są tylko 3 kręgi, to nie są nawet 4 kręgi, to nie jest nawet 5 kręgów, to właściwie jest całe wzgórze kręgów i tych kręgów jest tak powyżej 20. Na dzisiaj nie jestem pewien, bo tam cały czas trwają prace archeologiczne. To dopiero zaczęło się tak naprawdę na konkretne kopanie w 96 roku. W 94 to odkryto i wykopano ten pierwszy krąg. No i to trwa cały czas dalej. Człowiek, który to prowadzi, czyli pan profesor Klaus Schmidt, twierdzi, że odkopali 5% tego wszystkiego. A nie większość, tylko 5% tego wszystkiego. Na skanie tym, który zrobili poprzez górkę, okazuje się, że tego jest tak na dzień dobry 28 takich okręgów, czy 27 jakoś tak. Ta liczba może oczywiście rosnąć, może się zwiększać, bo no, nie wiadomo, co tam dalej jest. No to lecę dalej z tą historią. Otóż wiemy, ile tego jest, a chciałem powiedzieć o rozmiarach tego wszystkiego, jak to w ogóle wygląda. No bo te kręgi mają rozmiar od 5 metrów średnicy do 7 metrów, niektóre mają do 15 metrów średnicy. No i jak to jest skonstruowane? Bo to jest kolejna zagadka w tym wszystkim. Nie dość, że jest to cholernie stare, jest to tak stare, że właściwie normalnie mainstreamowa nauka twierdzi, że w tym samym czasie na Ziemi właściwie nie powinno być żadnego życia. Absolutnie. Znaczy nie, no, w sensie cywilizacyjnego życia, takie normalne to było. Tylko, że wszyscy biegaliśmy w skórach i odgryzaliśmy głowy jaszczurkom i zjadaliśmy je na surowo. W ten sposób sobie funkcjonowaliśmy. Że to był człowiek neandertalski, że w ogóle nic tu nie było. Co najwyżej rzucaliśmy kamieniami przed siebie z nudów. Jak jakiś kamień znaleźliśmy, jak widzieliśmy, co z nim zrobić. Nic więcej. No a tu się okazuje, że jest takie gigantyczne centrum neolityczne zakopane. Właściwie neolityczne odnosi się z nazwy do okresu w historii, który się nazywa Neolit. No, to w ogóle jest taka zabawna sprawa, że właściwie no starsze to jest po prostu. Co tu dużo mówi. No tam się mówi, że to jest neolityczne dalej nazywa, bo ta nazwa weszła w obieg. Oficjalna nauka na przykład nazywa to w ogóle, ma taką fajną nazwę na to, że to jest okres przedceramiczny, czyli przed ceramiką. Pre-pottery, tak się to nazywa po angielsku. Czyli jeszcze zanim ludzie nauczyli się wypiekać sobie garnki, zanim nauczyliśmy sobie robić kubki. Ja tu mam taki kubek i będę jak najsłynniejszy Wojtek w Polsce. Tak zrobię. Walnęłem o stół, jak najsłynniejszy Wojtek w Polsce. Ale wtedy nikt nie potrafił według nauki robić takich kubków, no i tu wykopują takie gigantyczne centrum. No i co dalej z tym centrum? Dalej jest taka historia, że kopią dalej, skanują dalej i się okazuje, że nie dość, że tego jest dużo, tak na przestrzeni rozłożone, to jeszcze do tego wszystkiego tam jest coś pod tymi kręgami, jeszcze na dole. Jak to jest skonstruowane? Dosyć tak intrygujące, bo jest gigantyczny kamień, taki nie wiem, średnicy 3 na przykład na 4 metry, który służy za podstawkę, ma wycięty taki prostokącik w środku i w ten prostokącik, który jest wyrżnięty na jakieś 20 do 30 centymetrów w tym kamieniu, który sobie leży, jest jest wstawiony ten duży pionowy kształt litery T, na którym są wyrzeźbione różne dziwne rzeczy. Tam są naprawdę takie rzeczy, o tym jeszcze dzisiaj wspomnę. I tak wygląda cała konstrukcja. No i kiedy zaczęli, że tak powiem, przebijać się przez to wzgórze w dół, w dół, w dół i w dół po zboczu, okazuje się, że cofają się coraz dawniej, znaczy, chyba nie coraz dawniej, to chyba nie jest poprawnie po polsku, tylko cofają się coraz bardziej do tyłu. Nazad, jak mawiał stajenny, czyli do tyłu. No i o co chodzi z tym datowaniem? Okazuje się, że jest pierwszy okres, który jest datowany na te 9000 lat przed nami. Kolejny okres, jeszcze wcześniejszy, który jest na jakieś 10000 lat przed nami. Kolejny jest datowany jeszcze wcześniej. Się okazuje, że tam jest troszkę tych kręgów pod ziemią, pod tymi, które odkryliśmy, jeszcze trochę. Te na samej górze są najmniejsze. Te na samej dole, na samym dole, jeszcze do nich się nikt nie dokopał. Tak jak powiedziałem, jest tylko 5% odkopane i to tylko te z góry, do których da się dotrzeć. Bo tam jest ten problem, że jak oni to odkopują, to muszą bardzo ostrożnie to robić, żeby te wszystkie kamienie się nie poprzewracały w dowolne strony. A dlaczego, to o tym też zaraz powiem. Bo jest to takie mało stabilna konstrukcja. Tak dosyć dziwnie zmontowane. No i co z tymi okręgami? Co z tymi okręgami, proszę Państwa? To ja mam tu liczby, mam tu numery, mam tu daty, mam tu telefon, mam tu wszystko, słuchajcie. Generalnie, kiedy chłopaki przeskanowali te całe górki, przynajmniej tą jedną górkę, okazało się, że cała przestrzeń z tymi tajemniczymi budowlami pokrywa 9000 metrów kwadratowych. Wyobrażacie to sobie? To jest 9000 metrów kwadratowych. Ktoś sobie zadał w cholerę trudu i budował takie okręgi. Te okręgi są naprawdę egzotyczne. No jest ich... wysokość tych kamieni, z których są zbudowane te okręgi, jest od 5 do 7 metrów. Niektóre zważą nawet po 15 ton albo i więcej. Wody żadnej w okolicy absolutnie nie ma. Najstarsze ślady, które są zachowane, do których się dokopują, mają około 13 tysięcy lat. Wszystkie kości, które są znajdowane, tak jak wspominałem wcześniej, są kośćmi dzikich zwierząt. Wszystkie resztki jedzenia, które są tam znajdowane, są resztkami po dziko rosnących pszenicach. Nie ma ani jednego śladu na to, żeby było to tak zwane zorganizowane społeczeństwo, które sobie coś uprawia, hoduje i wytwarza. Nic z tych rzeczy. I kolejna rzecz, nie ma żadnych śladów, które by wskazywały, że ludzie by tam mieszkali. Znaleziono tam różne ciekawe rzeczy, między innymi ludzkie szkielety, i to takie bardzo dziwne, tylko w tych świeższych warstwach archeologicznych. Świeższych, to fajnie brzmi, jak mówimy o czymś, co ma 9000 lat, mówimy, to jest w miarę świeże, bo tam na dole jest 13000 lat do tyłu, także te 9 to jest świeże w stosunku do 13. I okazuje się, że szkielety nie mają, słuchajcie, głów, mają po prostu nieodcięte głowy, tylko ktoś zakopywał zwłoki, następnie, kiedy już zwłoki były troszeczkę skruszałe, bym powiedział, Wtedy zabierano głowę. Jest to zwyczaj znany w bardzo wielu miejscach na świecie, że głowę przodków się po prostu przechowuje, trzyma w specjalnym miejscu, specjalnym szałasie, albo się z nią podróżuje i tak dalej. Świetnie znane zwyczaje tym, którzy sobie studiują właśnie Indonezję, Indochiny, Azję. Tam był to bardzo popularny zwyczaj, żeby głowę przodka zabrać ze sobą. No my dzisiaj zabieramy tylko zdjęcie, taką głowę na papierze, nie zabieramy głowy z trumny, ale no troszkę coś podobnego można powiedzieć. Znaczy celów nie znamy. No i tu trzeba wrócić do tego miasta, które jest obok, no bo pierwszy koncept był taki, że tam w ogóle ktoś mieszkał, że to musiało być jakieś centrum, w którym ludzie mieszkali, żyli, coś robili, bo przecież kto by wybudował, słuchajcie, tak potężne konstrukcje kamienne w środku góry i jeszcze to zasypał, bo to jest wszystko zasypane. Kto by to zrobił? A tam śladów mieszkania nie ma, tam żadnej chaty nie ma po drodze, nic nie ma, żadnych utilities, jak się po angielsku mówi, czyli miejsca, gdzie można się położyć, przekimać, odpocząć po ciężkiej pracy, nic z tego. Najbliższe wykopaliska archeologiczne to są wykopaliska w tym tajemniczym mieście, parę kilometrów na południe od Göbekli Tepe w Edesie. No i jak dawniej było uważane, że to są takie postsumeryjskie rzeczy, słuchajcie, nawet w British Museum są dwie figurki z tego miejsca. Wyglądają niesamowicie, to są takie kamienne figurki, które mają czarne oczy. Czarne oczy kompletnie. I wszyscy się domyślali, wszyscy spekulowali, że to ma może 3000 lat przed naszą erą, że to dopiero jak Bizancjum upadło, jak Sumerowie upadli, jak to wszystko upadło, to może gdzieś tam po drodze za czasów Egiptu powstały te rzeźby. A tu się okazało, że właściwie jak odkopano te gigantyczne kamienne kręgi, to te wszystkie gigantyczne kamienie są rzeźbione. I część z tych kamieni przypomina ludzkie sylwetki. W ogóle odkopano kilka rzeźb, bo nie dość, że że te kamienie są rzeźbione, w sensie są tam różne zwierzątka wyrzeźbione. To nawet nie będę licytował tych zwierzątek, bo jest ich masa. W sensie jest nawet pająk, jest leopard, jest... czy to gepard, czy leopard, coś takiego. Jest głowa onyksa, to jest taka duża krowa. Są węże wyrzeźbione, są ptaki, jest hiena, słuchajcie, jest rzeźba hieny w ogóle, jest skorpion wyrzeźbiony, skorpion. No i jest masa tego wszystkiego, to takie jak troszeczkę takie zoo, kamienne zoo, można by to nazwać. Zresztą ktoś tam chyba narzucił slangiem i ktoś tam w akademickich kręgach nazywa to dowcipnie, że to jest kamienne zoo profesora Klausa Schmidta. No trochę tak to wygląda, takie gigantyczne kamienne zoo. I wszystko to jest wyrzeźbione, wszystkie te rzeczy są z jednego kawałka kamienia. Niedaleko, jakieś chyba 20 parę kilometrów stamtąd jest kori, to po polsku będzie kamieniołomy, z których się te piaskowce wzięły. I w tych kamieniołomach są resztki zachowane, to tak dziwnie wygląda troszeczkę, jakby ktoś próbował wyrzeźbić właśnie coś w kształcie litery T. Mi się to podoba, bo kształt litery T, ja mam Tomek na imię, tak się czuję nawet podbudowany tym wszystkim. Wieki mówią, słuchajcie. Weki mówią, chciałem powiedzieć. Albo weki. I to oficjalna teoria mówi o tym, że to były ręcznie robione, tam skuwane i tak dalej, tak, że to w ogóle za pomocą kamienia, kawałka kamyka, to było wszystko robione jak zwykle w tych teoriach, które mówią o tym, że piramidę zbudowali kolesie, którzy biegali w sandałach i ciągnęli te kamienie na sznurku. No jest masa takich szaleńców. No i podobne teorie dotyczyły tych gigantycznych kamieni, które zostały użyte do konstrukcji tych kamiennych kręgów. No ale są te kamienie, które znaleziono, czyli te kamieniołomy. No i są resztki po tym. I się okazuje, że jeden z tych nieskończonych, gigantycznych kamieni jest pęknięty. No i bardzo łatwo sobie można to sprawdzić. Jest to na kilku zdjęciach. Jak mi się uda, to postaram się powklejać. No i tutaj kolejne zamieszanie związane z datowaniem, bo normalnie teoria była taka, że to ci kolesie to rękami robili, wynosili, tak jak wspomniałem. I to taki handmade. I że to pęknięcie jest świadectwem tego, że sobie nie radzili z kamieniami, że coś tam im strzeliło, bo nie potrafili tego obrabiać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu takie nieuki trochę były i nie udało się i musieli zostawić ten kamyk w polu. No a tu się okazuje, że nie do końca, bo ten kamyk podlega erozji, bo jest to piaskowiec. I jak cały kamyk podlega erozji, to akurat to pęknięcie nie podległo takiej erozji, czyli widać, że cały kamień był o wiele starszy niż w momencie pęknięcia. No, jest masa w ogóle opowieści dookoła tych kamieni, bo lokalni mieszkańcy używali części tych kamieni, które leżały na tej samej górnej warstwie, czasami jak to zwykle, do budowli swoich domów, albo gdzieś tam przesuwali, czy jakoś tak. To tak jak w Kairze, że tam pół Kairu jest wybudowane z tego piaskowca, którym była obłożona piramida. Dokładnie ta sama historia. No i co dalej z tymi rozmiarami? Słuchajcie, jest intrygująca rzecz, że rozmiary się zwiększają, jak się kopie w dół. Te kręgi na samej górze są właściwie najmniejsze. I te melchiry, te gigantyczne kamienie w kształcie litery T, one są małe. I jak się kopie kolejną warstwę w dół, to one się powiększają. Kopie się dalej, większe i coraz większe. Od 5 metrów średnicy na górze do prawdopodobnie 15 metrów średnicy okręgów, te, które są gdzieś tam schowane w tej górze. Kolejna rzecz bardzo intrygująca, jak wspomniałem jednym słowem, półgębkiem o tym wcześniej. Słuchajcie, to jest wszystko sztucznie zasypane. Wygląda to tak, jakby ludzie wybudowali te gigantyczne kamienne kręgi, te pierwsze kamienne kręgi, następnie je zasypali, tak elegancko, równo. Jeżeli jakieś melchiry wystawały, to je po prostu przewracano, żeby mieć po prostu równą płaszczyznę na górze, bo te na samym dole mają tam do 7 metrów, przynajmniej te, które odkopano, mają do 7 metrów ponad wysokości. I one stały dokładnie w środku tych kamiennych kręgów, także one są po prostu poprzewracane. Tam kolesie zrobili eksperyment i jeden z powrotem ustawili tak, żeby stał pionowo. I się okazało, że to naprawdę jest takie potężne i takie duże. I to wszystko jest zasypane i później na kolejnej warstwie, która... W takiej już równej warstwie, gdzie te wszystkie kręgi były zasypane, budowano kolejne kręgi, które były o wiele mniejsze. Później zasypywano tą kolejną warstwę i budowano kolejne kręgi, które były znowu mniejsze. I później zasypywano tą ostatnią warstwę i budowano kolejne kręgi. I to już są te ostatnie, z których właśnie ktoś tam sobie czasami kamyka skubnął albo coś takiego. Ciekawe, prawda? Ciekawe. No i okazało się, że jak chłopaki kopali w dół, no to odnaleźli, tak jak wspomniałem, parę tych rzeźb i te wszystkie rzeźby doskonale korespondują. To jest właściwie ten sam design, ta sama sprawa, którą odkopywano w tym mieście, które się znajduje obok, a które posądzano o taką postsumeryjską, taką wczesną kulturę, że to nie wiadomo co, że to takie młode jest. Tu się okazuje, że to wcale nie jest takie młode i że to nie ma wcale tam 2000 czy 3000 lat, tylko że to jest coś, co ma 13000 lat, tak spokojnie. Szaleństwo, prawda? No i największym szaleństwem w tym wszystkim jest to, że nikt ani przy tych konstrukcjach kamiennych, ani w tym mieście, gdzie się też dokopano kilku neolitycznych stanowisk, tak, zrobiono parę dziur w ziemi, nikt nie znalazł ani jednego śladu na to, żeby ta społeczność, która to zbudowała, była w jakiś sposób, po angielsku jest setup, po polsku taka, że tak powiem, zorganizowana. Czyli sobie posadzili zboże, wyhodowali sobie zwierzęta, udomowili te zwierzęta i tak dalej. Absolutnie. W ogóle w historii cywilizacji się ten moment określa, właśnie jak wspomniałem, tym momentem, że biegaliśmy sobie w skórach i odgryzaliśmy jaszczurkom głowy. Tak mieliśmy wyglądać. Tylko kto zbudował te gigantyczne stanowiska kamienne? Jaki jest ich cel? To już druga strona medalu. I już w ogóle jest inna historia, ale o tym też za chwilę. A ja cały czas o tych kamieniach, i to w Turcji. Także jak jedziecie na wakacje do Turcji, to sobie pomyślcie, to naprawdę jest fajne miejsce, żeby odwiedzić. Jest na pustyni, na pustkowiu. Czemu nie? Może rzucić okiem i zobaczyć, co się działo, nie? A wy słuchacie Radia na Fali, hiperprzestrzeni, setnego odcinka retransmitowanego w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i z Radia na Fali, i z Radia Paranormalium. Kurczę, tak przyspieszyłem, aż poczułem, jak zacząłem tak szybko mówić, to ja może trochę zwolnię, żeby to nie wpaść w jakiś wir czasoprzestrzeni, bo to w końcu hiperprzestrzeń. No i wracamy do tej opowieści o wzgórzu, proszę Państwa. Czyli ja chcę wrócić do tych rzeźb, bo wspomniałem wcześniej. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Słuchajcie, znajdowane są tam rzeźby, które wyglądają, no tak jak mówiłem, całe zoo, czyli zwierzaki, ale oprócz tego, że są zwierzaki, to rzeźby, które wyglądają jak ludzie. Jeżeli ktoś z Was widział rzeźby z Wysp Wielkanocnych, te właśnie stojące postacie, patrzące się w horyzont, wypatrujące gości, którzy wrócą, czy jakoś tak, to dokładnie bardzo podobna historia dzieje się z rzeźbami w Göbekli Tepe. Te rzeźby, które stoją na Wyspach Wielkanocnych, mają bardzo specyficzne ręce. To są takie ręce rzeźbione wzdłuż korpusu, jakby wzdłuż całej postaci, i mają potwornie długie palce. To wygląda jak, I don't know, Edward Nożycoręki? Kurczę, nawet nie wiem. Jakoś tak. I w bardzo specyficzny sposób mają paski, mają takie elementy ubrania, mają z tyłu na plecach wyrzeźbione figury ptaków, różne przedstawienia. Jest kilka teorii na temat, co tak naprawdę przedstawiają te sceny, które są wyrzeźbione na tych postaciach z Wysp Wielkanocnych na plecach. Jedna taka bardzo, myślę, intrygująca i warta rozpatrzenia teoria mówi o tym, że są to sprawy tak zwane kosmologiczne, kosmiczne, planetarne. Mapy do gwiazd. Być może. Ja bym się nawet bardzo skłaniał w tym kierunku. No ale zostawmy mapy na gwiazd. Do gwiazd na razie. Do nich jeszcze wrócę. Generalnie ludzie, te postacie, no bo to ciężko powiedzieć, że ludzie, te postacie wyrzeźbione na tych kamieniach w Göbekli Tepe mają dokładnie ten sam kształt palców. Takie bardzo podłużne. I nie jest to jedyne miejsce, gdzie takie rzeczy się dzieją. To jest taki, no, często znajdowana historia. I na dodatek, no właśnie, te rzeźby są antropomorficzne, czyli generalnie z reguły głowy zwierząt, a nie ludzi. Są znajdowane rzeźby, które wyglądają jak ludzkie głowy, naturalnej wielkości, w ogóle w okolicy. No i to tak dziwnie wygląda, bo na miejscu tam, gdzie są te kamienne kręgi, w tych świeższych warstwach znajdowane są szkielety i wygląda troszeczkę tak, jakby przynoszono tam zwłoki, zostawiano, nie wiem, na zasadzie może pogrzebiemy albo nie wiem co. No nikt nie ma na to żadnej specjalnej odpowiedzi aktualnie. Generalnie takie rzeczy są znajdowane. Jest taka teoria, która mówi, że właściwie ludzie, którzy bywali w tych kręgach, Coś tym oznaczali, bo właściwie nie ma tam ani jednej rzeźby z głową. Jak na ironię, jedyne rzeźby postaci, ludzkich postaci z głową znajdują się w tym miasteczku obok. I tylko tam zostały znalezione. Natomiast w miejscu, gdzie są te kamienne kręgi, absolutnie nic. Tylko postacie antropomorficzne, czyli z głowami zwierzaków. I tylko reprezentujące obydwie cechy ludzi i zwierząt. Głównie zwierząt, takie duże zoo. To jest taka bardzo intrygująca rzecz. Teraz został odkopany, znaczy teraz, jakiś rok temu zaczęto odkopywać jeden z takich dużych kamieni gdzieś tam na samym dole tego wszystkiego. Nazwano to kamień z uszami, bo w sumie są wyrzeźbione gigantyczne ludzkie uszy. Nie odkopali całego kamienia, także nie wiadomo jeszcze, co na nim jest, jakie jest przedstawienie, czy być może jest to rzeźba mieszkańca ówczesnych czasów, czy człowieka z tamtych czasów, czy kosmity, czy kogokolwiek, po prostu kogoś, kto jest blisko człowieka. Nie wiemy tego, absolutnie. Na razie doszliśmy tylko do uszu, no bo tam jest tak, że trzeba to wszystko zabezpieczać, bo kiedy zaczęto to odkopywać, okazało się, że te kamienie są tak, no, tak dziwnie poustawiane, że bardzo łatwo jest je przewrócić. Zresztą, tak jak wspomniałem, część z nich została specjalnie, świadomie przewrócona tuż przed zasypaniem tego wszystkiego, żeby nikt tego przypadkiem nie odkrył. Kolejny ciekawy element tych konstrukcji to jest tak zwany kamień, który nazywa się portalem, czyli taka duża framuga, wygląda jak rama do drzwi albo rama do okien. I jest taka teoria, że to było wmontowywane dokładnie w drzwi. W kilku miejscach jest w samym środku tego kręgu, a w kilku miejscach jest zmontowane na okręgu, także że jakbyśmy chcieli wejść do środka, to byśmy musieli przejść przez te drzwi. Ba, jest taka specjalny portal, który zastanawia wszystkich, bo normalnie jest to po prostu normalnie jeden otwór, a ten jest tak wyrzeźbiony, jakby było przedzielone w pół. I też takie nie wiadomo, o co chodzi, bo tam jest być może dla duchów przejście, a na dole dla żywych istot. I don't know, nikt tego nie jest w stanie wytłumaczyć. Bardzo dziwnie to wygląda. Wszystko to jest zrobione w miarę w miękkim piaskowcu. To nie jest problem wyrzeźbić ten piaskowiec. I oczywiście są ślady tego, że ten piaskowiec był rzeźbiony ręcznie, że to nie było żadne cięcie laserem, że to nie była żadna zaawansowana technologia. No niemniej nie wiemy, jak to przeniesiono, bo to jest naprawdę ciężkie. O tym nie mamy bladego pojęcia, natomiast można dopuścić taką myśl, że zostało to zrobione absolutnie ludzką ręką, nie byli to żadni kosmici, no bo są ślady, że zostało to zrobione ludzką ręką. Kolejna ciekawa rzecz dookoła tych kręgów to jest to, że jak zaczęto badać Göbekli Tepe i jak zaczęło się robić głośno dookoła tych wszystkich wykopalisk, no to sprawdzono, co właściwie się dzieje dookoła, w takim zakresie około 200 km dookoła tego centrum neolitycznego. No i się okazało, że te figurki, które tam są gdzieś w muzeach w Turcji poupychane po kątach, które tam odkopywano w tych miejscach i zawsze szeregowano jako właśnie jakaś taka przejściowa kultura, nie wiadomo co, ni to tamto, ni owamto, ni siamto, nie wiadomo co to jest, jakieś przejściowe, zawsze to było tak klasyfikowane, że to w ogóle, to nie jest istotne, to nie była żadna specjalna kultura, to jakieś nomadzi może po drodze zostawili, zgubili komuś z torby, z wielbłąda wypadło. No i jak odkopano właśnie te kamienne kręgi, no to okazało się, że rzeźby na tych kamykach to są właściwie dokładnie te same historie, które znajdują się właśnie w tych muzeach, czyli nagle trzeba wszystko cofnąć o te 10 tysięcy lat do tyłu, tak spokojnie. No skąd wiemy? No tak jak mówiłem, że te centra były używane, to też jest kolejna teoria, znaczy jakby teoria do czego były używane. Wiemy, że tam byli ludzie i wiemy, że ludzie tam spożywali posiłki i że spędzali tam jakiś czas, bo w środku tych centrów znaleziono właśnie kości po owych dzikich zwierzakach, te resztki dzikich ziaren z dzikich pszenic zebranych na polach, które sobie dziko rosły. Które, żeby było zabawniej, do tej pory rosną w tamtejszej okolicy, bo to jest dokładnie ten sam materiał genetyczny. A skąd wiemy, że te zwierzaki były tam jedzone, a nie na przykład składane na ofiarę? Bo elementy kości, które tam znajdujemy, to są właśnie takie klasyczne, typu udko, żeberka. No i widać, że to wszystko było dla smaku robione, a nie dlatego, żeby tam spalić i z dymem poszło. To wszystko, żeby się najeść, żeby tam ciapnąć, troszkę pogryźć, troszkę podciumkać sobie trochę, żeby ten brzuch urósł. Na razie więcej zabytków tam nie odnaleziono. Znaleziono właśnie, tak jak wspomniałem, parę rzeźb, które właściwie są takimi postaciami antropomorficznymi, czyli takie przedstawienia zwierząt, ale z kilkoma ludzkimi elementami, które wyglądają jak ręce albo nogi. I to wszystko. I właściwie jest to tak tajemnicza historia, że nikt nie jest w stanie na ten temat nic absolutnie powiedzieć. Nie ma ani kawałka pisma, nie ma ani kawałka ceramiki, nie ma żadnego metalu, który zostałby odkryty. Nic. Słuchajcie, jest tylko gigantyczne, duże kamienie z tymi rzeźbami, płaskorzeźbami na nich, tym ustawione w kręgach i resztki zwierzęcych kości po czyimś obiedzie sprzed 13 tysięcy lat. I to jest jedyna rzecz, która tam jest. I oprócz tego w tym miasteczku obok rzeźby ludzi, którzy mają czarne oczy. Czarne oczy. Te rzeźby bardzo przypominają wykopaliska, które się pojawiają w Palestynie. Tam jest taka historia, że była bardzo ciężka i mocna próba przez, oczywiście forsowana przez izraelski rząd, żeby zrobić jakieś wykopaliska archeologiczne, które udowodnią, że Izraelici od zawsze tam mieszkali. No a wykopaliska archeologiczne w Jerozolimie i okolicy pokazały, że właściwie Izraelitów to tam nigdy nie było. Natomiast była bardzo dziwna kultura, która zostawiła po sobie bardzo dziwne ślady, właśnie takie dziwne rzeźby postaci, antropomorficzne historie, nie wiadomo o co chodzi, to takie no dziwne jest. No i tu się okazuje, że jak się porówna te rzeczy, to jest to prawdopodobnie dokładnie ta sama kultura. No w ogóle jak po sprawdzeniu tego wszystkiego okazało się, że właściwie w promieniu 200 km dookoła Göbekli Tepe znaleziono masę miejsc, które potencjalnie mogą być kolejnymi stanowiskami archeologicznymi, w których prawdopodobnie coś jest pod ziemią. Nie wiemy tak naprawdę, co jest pod samym, na samym dole Göbekli Tepe. Nie mamy o tym bladego pojęcia, bo jest to właściwie sztucznie usypana góra warstwami. Każda warstwa była wysypywana tam w odległości tam 1000 lat. Przerwa, 1000 lat, kolejna warstwa, kolejna warstwa, kolejna warstwa. 1000 lat, kolejna warstwa, 1000 lat, kolejna warstwa. I w ten sposób to wyglądało. Nie mamy żadnej ciągłości kulturowej, bo cała historia z tymi kręgami, tym, co jest tam znajdowane, wygląda tak, że one istniały do tych 9000 lat przed naszą erą. I w pewnym momencie wszystko się skończyło. Nie ma ani grama śladu po ani ludzkiej bytności, ani w ogóle po czymkolwiek, ani żadnej ciągłości kulturowej, żeby chociaż zachowały się jakieś figurki, jakaś kultura, która jest na styku pomiędzy jedną a drugą, że był ktoś, kto przekazał wiedzę starszemu, ze starszego pokolenia do młodszego. Nie ma absolutnie śladu po czymś takim. Wszystko dosłownie wyparowało, nic nie zostało po nim, nic, absolutnie, tylko te tajemnicze rzeźby. I kolejna fascynująca sprawa a propos właśnie tych rzeźb, które są tam znajdowane, to są rzeźby, które my nazywamy totemiczne. Jeżeli ktoś kojarzy Indian, takich Indian z Ameryki Południowej i z, przepraszam bardzo, z Ameryki Północnej, dokładnie z Ameryki Północnej, z Kanady i USA i Meksyku. W Meksyku chyba nie za bardzo robią, ale w Ameryce, znaczy w USA i w Kanadzie Indianie dalej robią totemy. To się nazywa rzeźba totemiczna. Co to jest rzeźba totemiczna? Co to jest w ogóle totem? Totem to jest przedstawienie całej historii swojego klanu, gdzie jest opowiedziana cała historia w postaci właśnie takiej rzeźby. Się bierze, najprościej mówiąc, musicie znaleźć właściwe drzewo, które ma właściwe moce, właściwą energię. I to drzewo rzeźbicie od początku do końca, opowiadając historię całego waszego rodu. To się robi na Polinezji, to się robi w wielu, wielu miejscach na świecie. Bardzo, bardzo popularna tradycja. Ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem ten światowid słowiański, te historie dookoła Słowian też nie są troszeczkę, jeżeli nie totemiczne, to tak może w połowie, albo nawet bardziej niż w połowie. No i dokładnie tam znajdują się takie totemiczne rzeźby. Nie wiemy, co one przedstawiają. Ja mam swoją teorię, że to jest kwestia transformacji. One pokazują bardzo poważną transformację, pokazują jakiś moment historii i my nie jesteśmy w stanie tego w ogóle zrozumieć. Tam nie ma ani grama pisma. Przynajmniej jeszcze nikt się nie dokopał. Widziałem jedno zdjęcie. Nigdy tam nie byłem, także ciężko mi to wyrokować. Nie wiem, czy zdjęcie jest na 100% z Göbekli Tepe, ale jest coś, co wygląda bardzo jak... Jakby to powiedzieć, jak coś, co było bardzo, bardzo, bardzo wcześnie przed jakimikolwiek hieroglifami, takie bardzo dziwne znaczki, trochę przypomina to pismo z Wysp Wielkanocnych, tam jest pismo Rapanui, czy jakoś tak się nazywa, którego nikt do tej pory nie jest w stanie odszyfrować, takie szlaczki i znaczki, takie wydawałoby się takie po prostu abstrakcyjne znaczki. Jeżeli ktoś z was miał dzieciństwo w latach 80. i na początku lat 90., to być może kojarzy to z designem na koszulkach, to był taki popularny, bo nie ma na to żadnych praw autorskich. I na wielu koszulkach, na wielu kurtkach, był to popularny wzorek, drukowano właśnie ten alfabet. Nie wiadomo, co to oznacza, nikt go nigdy nie rozszyfrował. Wiemy, że jest to alfabet, ale nie mamy pojęcia, jak to ugryźć i z której strony. Nic na ten temat nie wiemy, tylko po prostu kawałek czegoś, co nam zapisano na kamieniu. powtarzające się sekwencje znaków. No i bardzo, bardzo podobna rzecz została prawdopodobnie znaleziona właśnie tam w Göbekli Tepe. Ja nie jestem pewien, czy to jest dokładnie znalezione w Göbekli Tepe, czy to było znalezione tuż obok, bo to jest taka, że tak powiem, kwestia sporna powoli na razie, znaczy powoli się robi, szczególnie po tym odkryciu, że właściwie 200 kilometrów dookoła tego centrum są znajdowane ślady tej kultury, która właśnie się mieściła w tych kamiennych kręgach. Oczywiście oficjalna teoria mówi, że jest to centrum religijne, dlatego nikt tam nigdy nie mieszkał i że to był cmentarz. No ale z tym cmentarzem to też jest tak, że nie na wszystkich warstwach jest to cmentarz, że jest taka warstwa, gdzie to było cmentarzem, a później jest, że nie było cmentarzem, że było imprezownią, takie party się odbywało. Także naprawdę nie wiadomo. No nie wiadomo, co tam się działo, nie ma żadnej spójnej hipotezy, poza tym, że całe to wykopalisko wywróciło całą znaną nam archeologię do góry nogami. Bo oficjalnie twierdziliśmy, że piramidy mają 3000 lat, że jest to najstarszy kawałek cywilizacji, a 5000 lat temu biegaliśmy wszyscy w skórach, mieszkaliśmy w jaskiniach. I dopiero jak się nauczyliśmy uprawiać zboże i budować domy i budować miasta, organizować takie struktury społeczne, wybierać liderów, posiadać armię i mordować się nawzajem, to doznaliśmy oświecenia. To się okazuje, że oświecenie było wiele wcześniej i było tak naprawdę bardzo potężne. Jest oczywiście koncepcja bardzo silna i bardzo, myślę, intrygująca i bardzo ciekawa, mówiąca o tym, że że te budowle są zorientowane na gwiazdy, o czym wcześniej wspomniałem. Jest taka kultura, która się nazywa minojska. No, wkleję linka, bo dokładnie znajduje się na Malcie, takie miejsce, i resztki po tej kulturze wyglądają bardzo podobnie jak to, co się dzieje w Göbekli Tepe. Tylko rzeczywiście kultura minojska jest tam traktowana, że jest o wiele młodsza. Tam nikt nie odważył się datować tej kultury na 13 tysięcy lat do tyłu. Oficjalnie się mówi, że jest to kultura, która funkcjonowała jakieś tam 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli tak zabrakło 10 tysięcy lat, można powiedzieć. Taka jest oficjalna wersja. Jak jest naprawdę? I don't know, moi drodzy, ale wszystko wygląda na to, że to jest chyba taka jednolita kultura i nie tylko zresztą tam, bo jest jeszcze na Majorce, taka, no to właściwie jest Majorka, co ja mówię, Majorka, tak. Są dokładnie takie same megality. Kolejne megality, które są bardzo podobne do tego, co jest znajdowane w Göbekli Tepe, są na Malcie. Jeżeli ktoś z was był na Malcie, tam jest taki chroniony przez UNESCO, to się nazywa World Heritage Site, taki neolityczny, takie dziwne wzorki wyrzeźbione w kamieniach i wszystko wygląda bardzo podobnie. No może, bo taki enigmatycznie brzmi, wszystko. Co to znaczy wszystko, proszę pana? Co to znaczy wszystko? Niech pan powie co! To już mówię, słuchajcie. W tych kamiennych kręgach, które zostały wykopane w Turcji, są te ramy okienne, te takie przejścia, które się nazywa portalami. I dokładnie taka sama konstrukcja portali występuje i na Malcie, i na Maderze, i w wielu innych miejscach. Dokładnie to samo. I się okazuje, że to nie jest jakaś taka unikatowa sprawa. Być może to stanowisko archeologiczne, chociaż na razie nikt nie chce się pokusić o taką rzecz, spowoduje, że przesuniemy całą historię mocno, mocno do tyłu. Wygląda na to, że w ogóle te budynki powstały, no chyba zaraz po tym potopie, który był na świecie, że to były jakieś takie odrodzenie się cywilizacji. I don't know, spekulacji na ten temat jest wiele. No właśnie, bo ja już przechodzę do spekulacji, moi drodzy. Jedną z rzeźb, która jest wyryta w Göbekli Tepe, to jest głowa onyksa. To jest taki duży byk, taki po prostu potężny bizon. No i właśnie kultura minejska słynęła, czy minojska, nie wiem jak poprawnie powiedzieć. Nigdy nie wiem, kurczę, ja to się nie znam o takich rzeczach. Słynęła z tego, że jej symbolem była właśnie potężna głowa byka z rogami. I dokładnie taka sama głowa byka z rogami jest wyrzeźbiona na jednym z tych gigantycznych kamieni właśnie w Göbekli Tepe. Kolejna rzecz, już mam poprawkę, minojska. Dziękuję bardzo za poprawkę. Kolejna rzecz z tymi rzeźbami jest związana z pewnym pomysłem, co tak naprawdę te rzeźby mogą oznaczać. No jeden taki główny pomysł i myślę, że chyba najbardziej intrygujący i coś w nim może być, to jest kwestia związana właśnie z mapą gwiazd. kilku ludzi się pokusiło i zaczęło sobie wyrysowywać linie na niebie, jakby według ustawienia tych dużych melchirów, które właśnie stoją w Göbekli Tepe. No i się okazuje, że kilka z nich jest bardzo fajnie zorientowanych na niebo. Jeżeli się oczywiście cofniemy w czasie za pomocą komputera i oprogramowania komputerowego do tyłu 13 tysięcy lat, to się okaże, że w tym miejscu nad... co po niektórymi kamieniami były konkretne konstelacje. W ogóle z nazwami konstelacji jest ciekawa sprawa, bo właściwie od czasów, my mówimy egipskich, ja bym powiedział od preegipskich, od być może praczasów, właściwie używamy tych samych nazw. To się nie zmieniło. Konstelacja byka jest dokładnie tą samą konstelacją byka, która była, kiedy prawdopodobnie budowano piramidy. Na pewno 3000 lat przed naszą erą na 100%, no bo jest zapisane w egipskich hieroglifach, że dokładnie tak to było traktowane. Nazwy się nie zmieniły. My dalej jesteśmy spadkobiercami dokładnie tej samej, tego samego nazewnictwa, tego samego pomysłu, jak opisywać gwiazdy na niebie. Niewiele. Naprawdę nie ma żadnej różnicy. No i się, jakby idąc tym tropem, okazuje się, że prawdopodobnie mowa jest o konstelacji byka. Czyli o czymś, co można nazwać poprzednią epoką na świecie. No nie wiem, tam jest dużo różnych rzeczy, bo wiadomo, że tego odkopano bardzo niewiele. No 5% to naprawdę nie jest na tyle dużo, żeby stawiać takie mocne, twarde hipotezy mówiące, że to jest to i tamto i tak to działało i tak to było zorientowane na niebie. Tego jeszcze nie wiemy. No jak na razie okazuje się, że jest dosyć duża zgodność na przykład z ustawieniem tych niektórych megalitów na Oriona, na Plejady, no i generalnie na właśnie na konstelację byka. I że to nie jest takie przypadkowe. Bo do tej pory wszyscy się zastanawiali właśnie, co tak naprawdę te kamienne kręgi oznaczają. No bo to trochę tak głupio wyjść i wybudować gigantyczne konstrukcje, takie potężne konstrukcje. Tam, żeby podnieść jeden z tych kamyków, to potrzeba 50 ludzi czasami. Ktoś to wybudował i potrzebuje pewnie kolejnych 5000 ludzi, żeby zasypać, żeby usypać sztuczną górę. Przecież to jest potężne, słuchajcie. To ma, nawet sobie zapisałem, to ma 9000 metrów kwadratowych, tylko to jedno stanowisko archeologiczne, a nie wiemy, co jest dalej. A dookoła 200 km, a w promieniu 200 km nie wiadomo, co jest dookoła. Wiadomo, że coś jest, jest tego dużo. Nikt się jeszcze nawet nie spodziewa. Nie ma jakby za bardzo środków na kopanie w tym wszystkim, bo to no, ciężko jakby przekopać. To jak przekopać całą Polskę w tu z powrotem. I to tak mocno przekopać. To kurczę, to jest wysiłek, słuchajcie, to jest wysiłek. Także z... Być może jest to jakaś wskazówka właśnie, żeby spojrzeć na gwiazdy, spojrzeć na kulturę minojską. Być może właśnie ta kultura minojska była spuścizną po tej kulturze, która została znaleziona, albo być może to była dokładnie ta sama rzecz, ta sama historia, ci sami ludzie, ta sama opowieść. My tego nie wiemy, bo jakby wszystkie te rzeczy datowaliśmy bardzo świeżo, na 3000 lat przed naszą erą. No tu nareszcie się udało odkopać coś, co zawiera ślady organicznych substancji, dzięki czemu możemy w ogóle datować. Bo zawsze z pozostałymi zabytkami w Europie i dookoła Europy było tak, że to zostały tylko kamienie, tak jak we Francji, w Cro-Magnon, tak jak w Stonehenge, tak jak na Malcie, tak samo jak w wielu, wielu innych miejscach, to tylko były kamienie, absolutnie. Nie było żadnych śladów substancji organicznych, nic. Nic, proszę Państwa. A tu się okazuje, że wreszcie po tylu latach udało nam się dokopać do kawałka ziarenka, kawałka kostki, który możemy włożyć pod maszynę i zbadać, jak stare to wszystko jest. I nagle się okazuje, że ta kultura, która wygląda bardzo podobnie jak wszystko to, co jest spotykane neolityczne w Europie, że to jest taki monolit kulturowy. To nie wygląda jak jedno tylko i wyłącznie stanowisko, to wygląda jakby wszyscy ludzie w tym czasie, no może nie wszyscy, ale dużo centrów neolitycznych w Europie było budowane dokładnie przez tą samą grupę ludzi albo przez ludzi, którzy posiadają praktycznie tą samą wiedzę. Nie wiemy, jaką wiedzę chcieli tam utrwalić, nie wiemy, co chcieli nam powiedzieć. To wszystko nam umknęło, bo dzięki temu właśnie stanowiskowi w Göbekli Tepe możemy wreszcie zauważyć, że jest taka gigantyczna luka w czasie, że gdzieś tam zniknęło jakieś 8000, no jakieś tam 9000 lat nam po prostu wyparowało. Nie znamy swojej historii. Działo się, były budowane niesamowite konstrukcje. Sami nie wiemy jak. My nie budujemy takich konstrukcji w dzisiejszych czasach. Nie znamy ich przeznaczenia, nie znamy tego języka, nie wiemy w ogóle, o co chodzi. Jesteśmy jak takie dzieci we mgle. No i pomiędzy naszymi przodkami, którzy robili te dziwne rzeczy, a nami jest luka, słuchajcie, która ma jakieś 9000 lat. I my mamy kompletnie wymazaną historię. Nie wiemy nic na ten temat. Nam się opowiada jakieś bajki, że biegaliśmy w skórach, że że żarliśmy jaszczurki surowo, czy jakoś tak. I w muzeach się wyświetla jakichś takich dziwnych ludzi neolitycznych, którzy ponoć w ogóle nie mówili i nie potrafili nic zrobić, że tylko tam krzesiwem se krzesali. Czasami może co po niektórzy bardziej je cwani ogień. A to w ogóle wygląda, że to w ogóle było zupełnie inaczej. To posłuchajmy troszkę muzyczki, bo jak się troszkę zapędziłem w te rozważania. Zapraszam, żebyście śmiało dzwonili. Ja już wyrzuciłem wszystkie konkrety, przynajmniej na ten teraz, na ten moment znane o tej budowli, także śmiało zapraszam, żebyście dzwonili. radionafali.com, taki jest nasz adres na Skype'ie. Przepraszam bardzo, to ta herbata chyba zielona. I zapraszam. A właśnie, mam jeszcze jedną rzecz, to zanim włączę muzyczkę, opowiem wam o jednej fascynującej rzeczy, którą tam znaleziono, przynajmniej jak na razie, bo oczywiście cały czas trwa kopanie w ziemi, nie wiadomo co wyciągniemy. Z reguły większość tych starych stanowisk archeologicznych ma coś takiego, znaczy ma. Wyciągamy z ziemi rzeczy, które przedstawiają męską i żeńską formę energii, czy jakoś tak. Są jakieś rzeźby kobiet, są rzeźby mężczyzn. Generalnie ten świat jest rozdzielony. To, co wykopujemy, z reguły jest takie mocno zdefiniowane, że okej, to jest facet, to jest kobieta. A okej, chodziło chyba o prokreację albo cholera wie co, no tak jak ci współcześni archeologowie, wszędzie widzą penisa. No, w Göbekli Tepe, słuchajcie, nie ma żadnych śladów na ten rozdział, na rozdzielenie płci. W ogóle jeżeli chodzi o dekoracje, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi w ogóle o wzornictwo, które tam zostało użyte po to, żeby przekazać nam tą informację, której nie jesteśmy w stanie odczytać. Nie ma tam ani grama odwołania się do sytuacji damsko-męskich, które normalnie wszędzie występują i czego z reguły zawsze się archeologowie chwytają i mówią, że mamy, to jest świątynia żeńska albo świątynia męska albo coś tam. Nie, to nic takiego nie istnieje. Są tylko szkielety ludzi bez głów i rzeźby ludzi bez głów. Kilka rzeźb, słuchajcie, zostało zniszczonych z tej zewnętrznej warstwy, ale na szczęście te pod spodem są kompletnie całe, także I don't know. Ciekawe. A wy słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium, setnego odcinka. Za tydzień chyba zrobię jakieś urodziny. Dokładnie, takie 101-101, cyfrowy numer. A dzisiaj jest o tajemniczym wzgórzu, proszę Państwa, o tajemniczym wzgórzu. No i prawdopodobnie o korzeniach naszej kultury. Ja mam taką swoją teorię na ten temat, którą tak szybko tu pod koniec wrzucę, jakby żeby stało się zadość dzisiejszej opowieści. Moja teoria jest taka, że jest to chyba historia, bo normalnie się mówi, że cała cywilizacja przyszła gdzieś z Egiptu, czy jakoś tak, a to wygląda, że to w ogóle nie było z Egiptu. Ja to bym stawiał troszeczkę na tych Słowian, którymi jesteśmy, bo to trochę tak zupełnie wszystko wygląda w drugą stronę. Ta cała cywilizacja, jak się kopie w ziemi, się odsuwa od tych centrów, które były oficjalnie uznane za kolebki cywilizacji. I się okazuje, że ta kolebka była trochę bardziej bliżej Słowian. Jeszcze tam są historie związane z grupą genetyczną, która jest bardzo dokładnie taka, właściwie taka sama jak Słowian. Dziwne to jest, po prostu dziwne. No i to jeszcze jest kwestia z tym, że jeżeli byli jacyś ludzie, którzy przeżyli wielką katastrofę na planecie, to jakby się najbardziej zgadzało, że budowali dokładnie ten sam typ budynków. Nie wiem jeszcze po co. Straciliśmy te około 9 tysięcy lat naszej historii. Nie wiemy, co się działo po drodze. Nikt z naszych przodków nie przekazał nam żadnej informacji. Jest taka legenda, że pod Sfinksem jest gigantyczne Muzeum Cywilizacji i w ogóle pod całą tą doliną, tam gdzie stoją piramidy, są gigantyczne podziemia. Wiemy, że są te podziemia, bo zostały też zbadane radarem. Wiemy, że coś tam jest i są gigantyczne pomieszczenia pod spodem. Wiemy, że są wejścia i wiemy, gdzie są wejścia do tych podziemi. Nikt jeszcze tego nie spenetrował, to jest zablokowane przez rząd, nikt nie chce tam nikogo wpuścić, żeby zajmował się badaniem. No wiadomo, być może, słuchajcie, wiele teorii może właśnie umrzeć, szczególnie takie teorie dotyczące tego, skąd się właściwie wzięliśmy. Może jak wreszcie skumamy, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, to przestaniemy wierzyć w to, że kolega obok się nadaje na polityka albo na lidera, tylko sami po prostu będziemy zarządzać swoim własnym życiem, a nie ktoś będzie zarządzał nami. No może tak być, proszę Państwa, może tak być. Kolejna hipoteza, którą mam, to taka, że to są centra, które służyły bardziej informacyjnie ludziom czy naszym przodkom. niż technologicznie. Za technologię bardziej bym, na technologię bardziej bym stawiał, jeżeli patrzę na Stonehenge, to jest bardziej technologiczne urządzenie, bardziej rzeczy w Ameryce Południowej, ale Göbekli Tepe to wygląda bardziej jak, dla mnie trochę jak muzeum, trochę jak taka informacja, która została specjalnie zakodowana, specjalnie zasypana i zasypywana regularnie co 1000 lat, tak żeby nikt tego nie zniszczył, żeby cokolwiek się stanie, jakakolwiek powódź będzie, żeby tego nie zniszczyła. I to nawet miałoby sens, bo pierwsi ludzie, którzy to wybudowali i zasypali, zabezpieczyli to na największą warstwą po prostu gruzu i ziemi, czyli być może mieli tą najbardziej intensywną pamięć o tym, że ta katastrofa no może być taka orająca, że tak powiem, ziemię, że może wszystko zniszczyć dookoła, i specjalnie mając w pamięci jeszcze na świeżo to, jak potężne są siły żywioły natury, zasypali taką gigantyczną warstwą ziemi te pierwsze podstawowe kręgi i dopiero na tym wybudowali kolejne. Nie wiemy tego, nie wiemy. Na pewno, przynajmniej jak dla mnie, nie wygląda to za bardzo jak urządzenie, chociaż kto to wie. Kolejna rzecz, która tutaj mi się plącze po głowie, to owe rzeźby, które się znajduje dookoła, które teraz nareszcie możemy właściwie z taką 95% czy 99% pewnością powiedzieć, należą dokładnie do tej kultury. I to są rzeźby postaci już normalnymi ludzkimi głowami, które mają czarne oczy. A ja te czarne oczy kojarzę, słuchajcie, z ayahuaski, ja te czarne oczy kojarzę z LSD, ja te czarne oczy po prostu kojarzę z substancji psychoaktywnych. To jest jakby portal do innej rzeczywistości. I ja mam tutaj taką swoją teorię, którą na pewno wam opowiem za tydzień, bo za tydzień opowiem trochę o LSD, bo ten odcinek zaginionej hiperprzestrzeni, postanowiłem do tego wrócić, ale to za tydzień. No ale tak czy siak jestem tak blisko takich spostrzeżeń i takich refleksji, jeżeli sobie myślę o Göbekli Tepe. Co się okaże, co wykupiemy z ziemi dalej, nie mam bladego pojęcia. Wygląda na to, że no może być tak, że bardzo szybko będziemy, że tak powiem, podręczniki wstawiali do muzeum jako pomnik ludzkiej głupoty, i będziemy szli do muzeum i widzieli te wszystkie szalone książki, które mówią o tym, że niby biegaliśmy w skórach, że coś tam, ale to tak troszeczkę nie tędy bym powiedział. Ja to myślę, że to w zupełnie drugą stronę szło. Wydaje mi się, nie wiem jak wam, ale wydaje mi się, że to są centra budowane przez tych, którzy po prostu ocaleli z tej całej zagłady, która nastąpiła na świecie, jeżeli jakakolwiek zagłada była. Dlatego właśnie są dokładnie takie same. Dlatego na Majorce te neolityczne struktury wyglądają praktycznie identycznie jak te kamienne kręgi, które są odkrywane teraz w Turcji. Sam kształt tego podstawowego Melchiru, że to ma literkę T, jest bardzo charakterystyczny. On też występuje w wielu stanowiskach archeologicznych na świecie. To też nie jest nic unikatowe. Zresztą, słuchajcie, młot Tora jest dokładnie tym samym. To jest dokładnie ta sama historia prawdopodobnie. Tylko że z młotem Tora oczywiście, jak na ironię, jest związana legenda oczywiście lokalna, ale jak na ironię ta legenda, która jest z tym związana, idealnie pasuje do opowieści o potopie, jeżeli ktoś zna tą historię, no bo tam oczywiście Tor był takim potężny i ten młot potrafił spowodować różne dziwne zawirowania w przestrzeni. Miał taką moc i być może chodzi o to przedstawienie mocy, nie mam pojęcia, słuchajcie. Przed nami, myślę, że bardzo ciekawa przyszłość, bo wreszcie mamy poważne stanowiska archeologiczne, które ma szczątki organiczne, które można datować, i nareszcie nie ma już lipy w tym temacie i można śmiało powiedzieć, że tak, cywilizacja ludzka istniała i istniała od co najmniej 13 tysięcy lat. Być może mieliśmy kurtki skórzane 13 tysięcy lat temu, ale nie byliśmy debilami, którzy jedli, tak powiem, zagryzali jaszczurkami wodę z brudnego strumyka. Nic z tych rzeczy. Budowaliśmy jakieś dziwne kamienne kręgi, zasypywaliśmy te kręgi, robiliśmy dziwne rzeczy. Kto wie, mam nadzieję, że się niedługo dowiemy, o co w tym wszystkim chodziło. Mam nadzieję, że sam w ogóle wpadłem na ten pomysł, o co tam chodziło, że mi się przypomni w ogóle, o czym była ta historia. Zobaczymy, no może wam się przypomni, o czym była ta historia, no może w ogóle całej cywilizacji się wreszcie przypomni, o czym jest ta cała historia pod tytułem bycie tu i teraz na tej planecie i przeżywanie tego swojego życia razem z pozostałymi uczestnikami tej podróży. Może wreszcie nas coś tknie i jak odkopiemy trochę więcej z ziemi, to przestaniemy się zabijać, przestaniemy się katować i wymyślać sobie bzdury dookoła, tylko zrobimy może jakieś kolejne kamienne kręgi, w których się zbierzemy, wrzucimy sobie jakiś dinetometotryptamin i odwiedzimy kosmos, wrócimy z tego kosmosu, podzielimy się tymi refleksjami i się okaże, że już nie musimy chodzić do pracy, nie musimy hodować zwierząt na sznurku, nie musimy sadzić zboża, nie musimy robić wielu, wielu innych rzeczy. Możemy funkcjonować w jakiś dziwny sposób, którego być może jeszcze dzisiaj nie znamy, tak normalnie, bez wysiłku, bez ciśnienia i bez kopania się po kostkach. Dokładnie. I to była dzisiejsza hiperprzestrzeń, moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie. Zapraszam na wieczorową porę. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy słuchali, słuchają hiperprzestrzeni, bo to setny odcinek, taka rocznica troszeczkę. Zapraszam oczywiście za tydzień. Pozdrawiam wszystkich sponsorów, dzięki którym w ogóle ta audycja się odbywa, dzięki którym w ogóle jest ten setny odcinek i będą kolejne. Peace and love, kochani, naprawdę. To jest wielka rzecz dla mnie po prostu, że wspieracie moje gadanie, także jestem naprawdę, I don't know what to say, po prostu zrobiłem się czerwony na twarzy, po prostu aż zastygłem w grymasie. Także dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie, a wy, którzy jeszcze nie wspieracie, wspierajcie, moi drodzy, wspierajcie, dzięki wam być może będzie odcinek 200 już niedługo, także kto wie. I to była setna hiperprzestrzeń.